Dzień dobry, witam serdecznie do pisów końcowych. Dzisiaj mamy dla was kolejny przegląd newsów, bo dzieje się ostatnio. I mamy pozytywne newsy, ale też wyjątkowo negatywne. Może nie dla nas konkretnie, ale na pewno dla branży i dla wielu osób pracujących w branży. Może od tego sobie zaczniemy, bo to jest w sumie największa informacja ostatnio. I prawdziwe trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o tej branżę rozrywkową. Mianowicie w maju powołano nowego CEO Warner Media, czyli tego wielkiego koncernu, pod którym mamy Warner Bros., DC i tak dalej. Te wszystkie marki należące do AT&T. I tym nowym CEO został Jason Kilar, który przejął te obowiązki, no i to, jak się okazuje, oznaczało także duże zmiany, jeśli chodzi o strukturę całego koncernu. W związku z tym teraz mamy tego efekty i od wczoraj, czyli od poniedziałku, 10 sierpnia, ponad jakieś 800 osób zostało pracujących w rozmaitych tutaj filiach, oczywiście Warner Media, czyli między innymi w DC, w HBO, w Warner Bros. Właśnie, zostało zwolnionych no, w związku właśnie z redukcją etatów. I myślę, że nie mam do jej wątpliwości, że no, jest to odpowiedź na no, sytuację związaną z pandemią, nie? W związku z tym, że produkcja stanęła, że też zapotrzebowanie publiki się zmieniło. Jak myślicie, co to będzie oznaczało w tych najbliższych planach dla Warnera, biorąc pod uwagę, że teraz otwierają się plany produkcji i tak dalej, czy w jakimś stopniu wpłynie to bezpośrednio na to, co dociera do nas?
W najbliższych nie sądzę, bo jakby tam już jest za dużo rzeczy przyklepanych, żeby jakby to można było kombinować na tą chwilę, ale wydaje mi się, że w dalszej perspektywie absolutnie możemy zobaczyć na przykład tutaj dla osób, które są na przykład fanami seriali związanych z DC, jako że całe DC Entertainment podobno bardzo mocno dostało.
Tak, już zaraz sobie pomówimy konkretnie o DC, bo tam też będzie też dużo oznaczało rynku komiksowego, nie?
Tak, ale więc myślę, że na przykład kolejne sezony mogą stanąć pod znakiem zapytania. Będą musieli popatrzeć, które seriale naprawdę się dobrze oglądają, bo nie mówię tylko o Arrowverse, ale jakby są też te seriale rozszerzające. Jest Doom Patrol, jest ta Harley Quinn, Stargirl, która właśnie skończyła swój sezon i niby ma przejść do CW, ale kto, może teraz będzie to też pod znakiem zapytania. Myślę, że cała masa tych produkcji, która jeszcze była dyskutowana, jeszcze nie była na zasadzie przyklepania, czyli tak jak mówię, raczej 2021 powinien polecieć bez zmian, jeżeli już coś tam ruszyło, to raczej tam pójdzie, ale już to, co mogłoby pojawić się w 2022, albo nawet pod koniec 2021, może stanąć pod dużym znakiem zapytania i wiele, wiele na pewno usłyszymy o tych rzeczach, które po prostu się nie wydarzą.
No, przede wszystkim będzie fiksacja też na tych markach, które są znane i które przynoszą no, konkretne pieniądze, nie? Czyli teraz nie będziemy dostawać jakichś ryzykownych projektów, nie wiem, jakiś Black Lightning czy coś takiego w telewizji, tylko jak już coś, to będzie Superman, Batman, tak samo jak w komiksach będzie, Superman, Batman, no, bo to się sprzedaje, nie?
Kolejnej Stargirl będzie, już by nie było, nie?
Tak, jak mamy na przykład te komiksy, które miały być, wiesz, jakieś czysto autorskie pod nagrody czy coś takiego, ale które się nie sprzedawały, no to teraz będzie duża, mniejsza szansa, żeby coś takiego się prześlizgnęło gdziekolwiek, nie?
Tak, tym bardziej, że patrząc na te, już nie będziemy was tutaj zamęczać personaliami, bo podejrzewam, że większość nazwisk nie jest znajoma tutaj przeciętnemu odbiorcy. Tym niemniej, no na przykład, nie wiem, Jesse Schlesinger, który był szefem dystrybucji telewizyjnej, no to duże nazwisko na przykład i on się pożegnał ze swoją posadą. W każdym razie większość tych zmian tych restrukturyzacyjnych to są przede wszystkim jakieś konsolidacje, nie? Typu dwie jakieś filie, które pracowały osobno, teraz będą pracować razem pod jedną osobą. Więc widać, że to ma na celu głównie sprawienie, żeby Warner Media jako ten koncern był bardziej elastyczny na pewno, nie? I mógł też szybciej reagować na no, zmieniającą się sytuację na rynku w tym momencie, bo też widać, że no, jesteśmy w obliczu czasów, kiedy decyzje będą musiały być podejmowane szybko i często no, ekspresowo, żeby się dostosować do tego, jak działa rynek, tym bardziej, że no, widzimy też, jak dystrybucja kinowa się na naszych oczach zmienia i na pewno zmniejszenie tej rozmiaru będzie, no, będzie sprawiać, że łatwiej będzie tym kierować. Myślicie, że to początek tak naprawdę tego typu informacji? Wiemy, że no, nie najlepsza sytuacja panuje w Disneyu, wiemy też, że inne wytwórnie nawet przed pandemią no, radziły sobie różnie. Czy to jest jednostkowy przypadek konkretnie z Warnerem? Czy myślicie, że ewentualnie no, inne koncerny medialne też będą musiały się troszkę zredukować, żeby dostosować się do tych nowych warunków, powiedzmy, na rynku?
Wiesz co, ja tylko dodam do tego szybko, bo zaraz Oskar pewnie będzie miał więcej do powiedzenia, ale już gdzieś ten mem lata po necie, nie? Że o, jak fajnie, że od roku nie było filmu Marvela, nie? Jaki to oddech dla całego rynku, dla przemysłu, dla filmów, nie? Ja mówię, Nie, to jest morderstwo dla tego rynku, nie? Bo jak filmy Marvela nie zarabiają, jak to się nie kręci właśnie w ten sposób, bo one nakręcają, wiesz, produkcję dla wszystkich, nie? Miejsca pracy, to, żeby te filmy z okresu nagród, nie? Które są pod nagrody, żeby one mogły powstawać, to muszą być te wielkie filmy Marvela, one muszą działać, muszą zarabiać, nie? Żeby to wszystko napędza rynek, nie? Jak to siada od góry, no to sypie się wszystko w dół, nie? Więc to cieszenie się, że nie ma tych filmów Marvela i jest oddech, to nie jest dobra rzecz.
Tak, w kolejnym temacie pogadamy o tym więcej, bo jakby to nie jest koniec chwiania się branży filmowej i tego, jak studia sobie z tym radzą, bo pojawiło się jeszcze coś więcej, ale o tym zaraz, więc wydaje mi się, że to jest dopiero początek, dlatego że za dużo widzimy obecnie zmian, za dużo, jedne odważniejsze, inne bardziej testowanie wód, tak jak cała akcja z Mulan obecnie. Wydaje mi się, że widzimy bardzo mocne chwianie się i dopiero na razie czubek góry lodowej, ale za chwilę wjedziemy konkretnie na cały ten lodowiec i zacznie się to sypać w wielu miejscach.
No to jeszcze pomówmy krótko o sytuacji w samym DC. I DC, tutaj mamy się zarówno DC Comics, jak i DC Universe, po którym już się spodziewaliśmy, że raczej odejdzie w niebyt. Natomiast no, ciekawa sytuacja jest z komiksami, biorąc pod uwagę, że no, to nie jest najbardziej dochodowa gałąź tej biznesu prowadzonego przez Warner Media. Plus już wcześniej widzieliśmy, że choćby liczba tytułów, które DC wydawało, była zredukowana o połowę. Okazuje się, że no, to najwyraźniej jest za mało i w tym momencie nie tylko z firmą żegnają się osoby na szczycie, no bo chociażby Bob Harras, który był editor-in-chief, no tutaj głównym wydawcą w zasadzie wydawnictwa, ale także masa edytorów, czy na przykład zmieni się rola Jim Lee, który nie będzie w tym momencie wydawcą, tylko decydował o kreatywnych kwestiach. Pewnie będzie to oznaczało też redukcję tytułów znowu, nie? Bo mówmy się, prawdopodobnie zostaną tytuły z Batmanem, z Justice League i może jakiś tytuł z Supermanem. Cała reszta pójdzie do piachu i być może skupią się na powieściach graficznych. Więc wygląda na to, że coś, co troszkę, może nie zapowiadaliśmy, spodziewaliśmy się, że nastąpi prędzej czy później, że DC przejdzie jednak bardziej na ten model, który już testowali. No, dogoduje się, ale w dosyć no, nieprzyjemnych okolicznościach.
Na tym etapie zapomnij o w przyszłości jakiejś Young Animal czy tego typu rzeczach. To odeszło w niebyt w tym momencie. Jeszcze jeżeli są jakieś rzeczy zapowiedziane, to może coś jeszcze wyjdzie, no bo już zostało narysowane, już zostało napisane, więc jeszcze jeżeli są jakieś takie rzeczy, to pójdzie, ale w następnym roku, tak jak mówisz, Batman może mieć kilka zeszytów, one się pewnie sprzedadzą wszystkie. Może jakiś Superman... Może jak będą dalej ciągnąć ten serial, to jakiś Flash czy coś takiego, żeby jeszcze gdzieś tam obok przyjść.
I raz do roku ta maxi-seria Toma Kinga.
No wiesz, Suicide Squad ma film, więc te rzeczy, które tam widać, że przy filmie można sprzedać, akurat są popularne, to pewnie pójdą. Ale cokolwiek obok, oni już je właśnie zredukowali, a to będzie kolejna redukcja, więc wydaje mi się, że widzimy przecież też ten cały motyw. X Diamond Comics to takie, wiesz, zerwanie de facto już więzi. Więc wydaje mi się, że też rynek komiksowy, jaki znamy z zupełnie innych powodów niż myśleliśmy, czeka ogromna transformacja. Bo zaraz się okaże, że na tym takim prawdziwym rynku obecnym, czyli tych zeszytówek i tak dalej, powstanie sam Marvel. I nie sądzę, żeby sam Marvel też był w stanie ten rynek długo ciągnąć.
Tak, to też jest o tyle łatwe, że jednak przygody tych bohaterów może bardzo łatwo wcisnąć do limbo, nie? I żeby one sobie tam były, czekały na lepsze czasy. Ważne, żeby ten właśnie Superman i Batman się ukazywały, Action Comics, Detective Comics i wokół tego możesz te tytuły, wiesz, kasować, właśnie gdzieś odkładać na bok, nie? I dopiero jak przyjdą lepsze czasy, jak będzie można coś zmienić, to można do nich powrócić i wiesz, i spokojnie w tym, wiesz, nawet nie trzeba od tego urwanego momentu, tylko po prostu wskakujesz, nowa seria startuje, nie? I znowu sobie leci, nie? I tak mi się wydaje, że będą trzymali te dwie główne serie, bo oni je muszą trzymać. Nie? I to się sprzedaje cały czas, a reszta to będzie zależało od wielu czynników.
Od filmów może.
Tak jak mówiłeś, jak filmy, seriale może, nie? I do tego można coś podczepić.
Ale Wonder Woman pewnie będą trzymać, bo te to Wonder Woman 86 mają tam cały czas w tej tubie, tylko czekają, żeby ją wystrzelić, no to pewnie...
To mi się wydaje, że właśnie Wonder Woman, Flash, Batman, Superman, oni to przetrwają, nie?
Czy wydaje mi się, że jeśli już... Znaczy, być może będzie miejsce na inne serie komiksowe, powiedzmy takie, które nie będą koniecznie dotyczyły tych najpopularniejszych bohaterów, ale one będą wydawane tylko cyfrowo, tak jak tam wydawane jest, nie wiem, Injustice czy coś w tym guście, bo i w innym trybie, nie? Więc te zmiany to i nadaje.
Zresztą, wiesz, DC teraz sprawdza to bardzo mocno, nie? Bo oni mają teraz kupę serii w czasie pandemii, które wypuścili, które były te cyfrowe, nie? Z różnymi bohaterami, tymi najbardziej znanymi, nie? Bo tam i Flash, i Wonder Woman, i Batman, i Superman.
Przy takich rzeczach trzeba zawsze patrzeć na to, czy to też nie jest ten kamyczek pierwszy, no bo okej, mówimy, że DC się praktycznie wycofa z rynku zeszytowego jako takiego i to nie tak, że nagle będą komiksy w tradeach wydawać, tylko będą powieści graficzne, ale to nie to samo, co wydawanie do tej pory w tradeach. Pytanie brzmi na przykład, czy jeśli Marvel nie zacznie się chwiać, a dlaczego by nie miał, to nie tak, że komiksy Marvela mają, nagle są wielkim dochodem dla Disneya i tam na razie nie słyszymy o jakichś wielkich redukcjach z tamtej strony, ale kto wie. Czy to się nagle nie odbije na przykład na sklepach komiksowych? Nagle jak się okaże, że ludzie, którzy przychodzili tam regularnie po swoje Batmany, nie przestaną przychodzić, no to nagle sam Marvel nie wystarczy, żeby utrzymać jakby to, nie? Bo cały czas, jasne, Marvel wydaje w cholerę zeszytów i cały czas jakby nie zwalnia, chociaż myślę, że zaraz dojdziemy do zwolnienia. Ale cały czas jednak Batman sprzedawał się jak powalony, no to Batman cały czas. I nagle jak się okaże, że będziesz miał tylko tego Batmana, a to wszystko, co jest obok Batmana, to przy okazji ludzi zachęcało, to już oni nie przyjdą, nagle się może okazać, że i dla tego Batmana nie będzie miejsca, bo po prostu ten sklep się zamknie, ten sklep się zamknie, ten sklep się zamknie. I wydaje mi się, że właśnie w takich rzeczach warto patrzeć na to, czy to nie jest coś, co może być lawinowe w dalszej perspektywie, ta jedna drobna rzecz.
Jednak tylko dodam, że jednak DC do tego bardziej przyszłościowo podchodzi już od czasu wybuchu epidemii, nie? Bo już mają właśnie, tak jak mówię, kupę tych tytułów cyfrowych, nie? Mm-hmm. Które były sprawdzianem, ale oni też już od jakiegoś czasu wydają właśnie te graphic novels, nie? Które też są nominowane do Eisnerów i do
wszystkiego. I na innych zasadach ostatnio działają też.
Tak, na innych zasadach, tak jak ostatnio, wiesz, i one są w ogóle przystosowane do nowych czytelników przede wszystkim, mm-hmm. jak ostatnio ta seria, ta graphic novel z Harley Quinn, która została nominacja do Eisnera, nie? Mm-hmm. Ale co chwila, było coś z Batgirl, nie? Było coś z Supermanem i oni cały czas, wiesz, próbują się jakoś do rynku i wydawać takie rzeczy, które nie są tylko dla tych ludzi, którzy siedzą w tym od lat, nie? I to kontynuują, tylko chcą kogoś nowego przyciągnąć, bo wiedzą, że to jest ostatni dzwonek, kiedy mogą coś zrobić, nie? I coś zmienić.
Tak, no już ten motyw, ten czas kolekcjonerów wydaje mi się bardzo szybko dobiega końca. Marvel poszedł oczywiście na trochę z drugą stronę i chcą spuścić tej krwi, ile wlezie z tych ludzi, którzy jeszcze zostali i w tym momencie potrajają, poczwarzają ilość wariantów, która wychodzi z każdym numerem, ale wydaje mi się, że obie te strategie służą temu samemu. Jedni chcą wykrwawić do końca ten rynek, a drudzy chcą jak najszybciej spróbować czegoś innego, ale jedni i drudzy widzą, że ten statek tonie i teraz zaczął tonąć dużo szybciej niż do tej pory.
To się w ogóle zbiega z tym właśnie, że no, też sprzedaż komiksów DC poszła mocno w dół i przede wszystkim chodzi o sprzedaż tych komiksów takich, które swego czasu utrzymywały się na bardzo solidnym poziomie, nie? Teraz z tego co patrzę, jeszcze zaraz przed startem epidemii, przed jakby zmianą w ogóle tutaj sytuacji, no to sprzedaż wielu tytułów w ogóle poszła, nie wiem, z 2 czy 3 razy w dół, gdzie komiksy, które wcześniej miały tą bardzo równą sprzedaż na poziomie tam 50, czasami 40, czasami 60, ale mniej więcej na tym poziomie się utrzymywały, teraz to jest może 20 i to są takie postacie, które teoretycznie powinny być popularne, jak Harley Quinn na przykład. Więc te serie, myślę, że czeka gilotynę, zostanie Batman i właśnie, zresztą nawet Wonder Woman widzę sprzedać na poziomie 20 tysięcy egzemplarzy, więc nie wiem, czy Wonder Woman sobie nie odpuszczą, a jeśli już będą chcieli promować film, to wypuszczą po prostu osobny komiks z nią i już jakąś powieść graficzną i tyle, i prawdopodobnie wyjdą na tym lepiej niż na serii kontynuowanej. No i oczywiście to się będzie wiązało. A, jeszcze przy okazji ciekawostka jest taka, że na przykład przestaną wydawać swoje figurki w ramach DC Collectibles, tylko będą licencjonować je tak jak to robi Marvel obecnie.
Tutaj też jednak myślą mocno, bo ta cała współpraca z firmą Todda McFarlane'a, nie? Gdzie te nowe figurki wychodzą, te nowe serie i widać, że też poszli bardziej w tę stronę już dużo wcześniej, nie? I dużo wcześniej myśleli nad tym, jak się rynek może zmieniać, nie? No to jest naprawdę pod wrażeniem tego, co DC, jak DC do tego podchodzi, a jak do tego podchodzi Marvel, nie?
No, więc tak to wygląda w tym momencie. I oczywiście no, to się wiąże z masą zwolnień, które nigdy nie są, no, powiedzmy, niczym przyjemnym. Natomiast no, szczególnie w tej sytuacji myślę, że to jest jeszcze trudniejsze, nie? Biorąc pod uwagę, że masa zwolnionych ludzi będzie miała duży problem, żeby znaleźć zatrudnienie gdziekolwiek indziej, no bo mamy obecnie taki czas.
Kurczyło,
tak. Tak, raczej w ogóle sama branża będzie się kurczyć. Liczba stanowisk będzie maleć najprawdopodobniej. To jeszcze, no mówmy się, no nikt obecnie, podejrzewam, że jakakolwiek firma medialna w tym momencie raczej nie pali się do zatrudniania na nowych ludzi, biorąc pod uwagę, że sytuacja jest mocno niepewna, nie?
Nie było, jak mówię, że jestem pod wrażeniem, to nie jestem pod wrażeniem tego, że ludzi zwalniają, bo to jest no, zawsze najgorsze, nie?
No, więc no... I najlepsze, znaczy najlepsze w zasadzie najgorsze, jeśli chodzi o PR-ową stronę tego wszystkiego, jest to, że to się dzieje na przededniu DC Fandom, nie? Tego wielkiego eventu, który jest całkiem szeroko reklamowany tutaj przez DC, gdzie, no. Gdzie już ogłoszono nawet, że masa pierwszoplanowych postaci ze świata rozrywki się pojawi w jakimś stopniu. Kurczę, Val Kilmer się tam pojawi, tak? Val Kilmer, który no, ze względu na problemy zdrowotne no, był niewidziany od bardzo dawna gdziekolwiek. Ale poza tym wszystkie, no może nie wiem czy wszystkie, ale na pewno duża część gwiazd DCU chociażby, z twórcy nadchodzących filmów, z Jamesem Gunnem na czele. W tym też Ezra Miller, więc mały segue może. Co jest z Warnerem nie tak, że są w stanie za bzdurne tweety zwolnić aktora z serialu, a Ezra Miller najwyraźniej wciąż cieszy się tutaj jakby wsparciem. Nie mam zielonego pojęcia, wiecie, jakie oni mają warunki tutaj, ani zasady rządzące tutaj tym, jak mają się zachowywać aktorzy. Tym niemniej, no, Ezra Miller jest w rozpisce na imprezę DC Fandom i najwyraźniej będzie jedną z osób, które będą swoją twarzą promować ten event.
Nadchodzący film Flash zapewne.
No tak, nadchodzący film Flash, co mówi nam dosyć jasno, że wciąż jest przypisany do tego projektu i najwyraźniej nic się w tym temacie nie zmieniło, co no, trochę mnie rozczarowuje, szczerze mówiąc.
To jest pewnie prosta kalkulacja na zasadzie, jak bardzo burza się rozeszła. Warner patrzył na ten, wiesz, wskaźnik shitstormu, kiedy nagrali Ezra Millera, on szedł w górę, zatrzymał się tu, a tutaj był dopuszczalny poziom, więc no, nie przekroczył, także jeszcze można go zostawić. No, mówmy się, jak mówimy często, wielkie firmy nie mają jakichś moralnych kompasów czy coś takiego, tylko patrzą na PR, najwidoczniej uznali, że to im PR-owo nie zaszkodzi aż tak mocno i zostawili. No, to...
no jest moment, że już ludzie zapomnieli o tym, co się stało i może już, wiesz, idą do przodu, nie? No tak, z punktu widzenia Warnera tak to wygląda, nie? Że może już można tego Ezrę dalej wpuścić. Ja nie wiem, jak się do tego odnieść, bo nadal on nie wystosował żadnego oświadczenia, nic w związku z tą sytuacją, która wtedy zaszła. Więc ja do dzisiaj nie wiem, o co tam chodziło i co tam się wydarzyło i co Ezra Miller miał w głowie i czy miał coś wtedy w głowie. Nie wiem, bo nic nie było. Wiesz, to się stało, była burza i Ezra, wiesz... cicho, sza i...
przeczekał.
No. I widocznie zadziałało, nie? To jest najgorsze.
Zakładam, że Amber Heard tam nie będzie.
Znaczy, patrzę na tą całą listę nazwisk, która jest cholernie długa i widzę, że jest na niej Dwayne Johnson, jest na niej Andy Muschietti, reżyser filmu o Flashu, więc najpewniej będzie coś o tym filmie. Jest masa osób, jest Gal Gadot, ale nie widzę.
A jest Jason Momoa?
Okej, jest Grant Morrison, więc
zresztą nie ciekawi mnie, czy w ogóle będą gadać o Aquamanie, czy to nie jest taki czas...
Chyba za wcześnie jeszcze zwyczajnie na to.
Wydaje mi się, że też przez cały proces, który jeszcze tam niby się skończył, ale jeszcze jak tam orzeczenie, bla bla, tego co wiem, to się ciągnie, to w tym momencie jakakolwiek rozmowa o Aquamanie wydaje mi się ryzykowna. Nawet bez Amber Heard, nawet znaczy, że weźmiesz Jasona Momoa, to wydaje się, że o to pytania padną w tym momencie, dlatego że to jest cały czas świeże, więc wydaje mi się, że Aquaman to jest niestety na tą chwilę trochę taka spalona, może niekoniecznie spalona, bo za 2 lata może tam będzie coś z tym się działo, ale na tą chwilę to jest taka trochę cichosza, nie gadamy o Aquamanie. Za dużo smrodu.
Też mówię, no jeszcze kupa czasu do tego filmu w zasadzie, nie mam żadnych informacji na jego temat, więc bez sensu byłoby w tym momencie promować ten film.
Tak, ale z drugiej strony masz, jeżeli zaprosisz Kimmera, który ma przyjechać i wiesz, bo był kiedyś Batmanem, a Jason Momoa nie, bo to myślę, że to jest jakby jednoznaczne. Wiesz, że Jason Momoa byłby pierwszym, który by przyjechał na taki event i by po nim szalał.
Jasona Momoa nie ma, natomiast jest James Wan. Natomiast, no tak, nie ma...
A wiesz, że Momoa byłby pierwszy, który by przyjechał na taki event poszaleć i się pokazać i w ogóle co by tam nie robić, ale wydaje mi się, że mu powiedzieli, że no na tym etapie to... nie warto, no.
Przy czym James Wan oczywiście ma jeszcze w planach ten serial animowany o Aquamanie, którego jest producentem, więc no jakby to tam ma jeszcze inny, osobny projekt. Okej, w każdym razie, no możecie sobie zobaczyć na koncie twitterowym DC całą listę, wrzucili wideo z tym i jest całkiem dużo. Także jakby ten event zapowiada się naprawdę fajnie i podejrzewam, że naprawdę chcieli zrobić z tego coś dużego, tym bardziej, że no nie ma konkurencji w postaci Marvel Studios czy generalnie Disneya w tym samym czasie, tak jak to by było przy okazji, nie wiem, Comic-Conu na przykład, no ale tutaj generalnie wszyscy będą musieli teraz wychodzić z uśmiechami, tak, i mówić, że wszystko jest spoko, wszystko jest fajnie i bawimy się, jest miło, podczas gdy tutaj no, w tle płonie ogień, tak, tak jak to umie na obrazku. Okej, słuchajcie, czy jeszcze coś? Nie, to no, myślę, że na tym możemy zamknąć temat generalnie Warnera i DC. Natomiast to, słuchajcie, to żeby zmienić może trochę nastrój, to inna duża informacja, o której jeszcze nie mówiliśmy, która jest z kolei pozytywna. I przejdziemy sobie, płyniemy się do tematu Disneya i rzeczy z tamtej strony tutaj branży rozrywkowej. Captain Marvel 2 ma reżyserkę i tą reżyserką jest Nia DaCosta, która no, która miała się w tym roku doczekać swojego drugiego pełnometrażowego filmu, który miał być Candyman, produkowany przez Jordana Peele'a, no ale oczywiście do tego nie doszło. Natomiast wyreżyserował już film Little Woods, który spotkał się z bardzo dobrymi recenzjami i miałem okazję go zobaczyć i jest super faktycznie. Ja pamiętam, że chyba mówiliśmy o niej właśnie przy okazji Candymana. Nie wiem, czy Radek mi nie rekomendowałeś przypadkiem wtedy tego filmu, więc... Więc to jest kolejna bardzo talentowana reżyserka, która dostaje duży projekt, a umówmy się, Captain Marvel 2 na pewno będzie dużym filmem. Zresztą już na razie oczywiście to są spekulacje, ale mówi się o tym, że generalnie to ma być film, który ma mieć ogromną skalę i
jakiś tam w ogóle mega obsadę, już mówią, tam. Że już słyszę, znaczy znowu plotki, ale pierwsze były o tym, że to ma być takie jak, wiesz, Civil War, to niby było Avengers tam 2,5, ale jednak było Captain America Civil War. No to tak samo miał być Captain Marvel, coś tam, a wiesz, a tak naprawdę wpychasz tam, i film jest o Captain Marvel, ale jednocześnie jak w Civil War upychasz butem bohaterów.
Tylko nie Civil War 2, proszę.
Nie. Ironmana nie ma, tak? Nie żyje, nikt nie może wywołać Civil War 2. Zostawmy to.
No, bardzo fajne info ogólnie. Ona ma bardzo taki wyrazisty styl, nie? I ciekawy. I widać, że to jest ktoś, kto może fajnego rabanu narobić właśnie z taką dużą marką, nie? I ona też ma, no, przychodzi fajną drogę tą reżyserską. Ja jestem bardzo ciekaw tego, co ona pokaże, nie? Bo to jest świeży głos. Kurczę, jeżeli bardzo dobry wybór.
To jest reżyserka horrorów, to wydaje mi się, że jakby najlepszy motyw, jaki możesz zrobić, to zostaw Captain Marvel w kosmosie i daj jakichś creepy obcych, którzy atakują. Czy coś w tym rodzaju. Masz brud, masz inne rzeczy, które możesz pokazać i Captain Marvel miała być w kosmosie i zrób z tego horror, wiesz. Jeżeli to ma być widowiskowe, a raczej będzie, to nie zrobisz tego horroru na bazie obcego czy czegoś takiego, gdzie to jest wszystko bardzo skondensowane, ale jakby... W tych filmach zawsze widzimy ten moment, kiedy dany reżyser mówisz, o, to jest ta scena, przy której na pewno tu widać jego rękę, nie? Często jak Waititiego filmy widzisz, czy coś takiego, to widzisz, o, to jest ten moment, który ewidentnie to jest jego ręka, pomimo tego, że to jest ta taka zmiksowana, jak to wiesz, masowa papka w sumie, gdzie Kevin Feige musi nadzorować i gdzie ci reżyserzy muszą się dostosowywać do tej linijki, ale zawsze jest kilka tych miejsc, gdzie myślisz sobie, o to na pewno ten reżyser bardzo chciał zrobić. I wydaje mi się, że właśnie w takim kosmicznym, no nie horrorze, tylko widowisku, ale ten jeden moment, gdzie ktoś jest zamknięty na statku i wiesz, że ci obcy się do niego dobierają czy coś takiego, to jest coś, co okej, to by dało radę zrobić.
To jest ogólnie reżyserka horrorów, więc ona ci wszystko zrobi. No. Od horrorów oni tutaj w każdym gotunku.
W sumie tak. Westernem i to takim tak. W zasadzie podchodzącym pod dramat z mocnym tym takim podtekstem społecznym, bo mamy tam dwie bohaterki, które są w dosyć trudnej sytuacji i to je tak spycha powiedzmy na przestępczą drogę i robi się z tego western. W Candyman no, nie widzieliśmy jeszcze tego filmu, ale podejrzewam, że też ten podtekst społeczny będzie tam istotny, biorąc pod uwagę, że no tam oczywiście no, bohaterem jest w zasadzie dzielnica Chicago. Więc podejrzewam, że jeśli dostaniemy Captain Marvel od niej, no to też będzie to film, gdzie możemy trafić na jakąś planetę, gdzie będzie jakiś problem, który będziemy mogli odnieść, powiedzmy, do naszej tutaj rzeczywistości. No, jest jakby cała masa rzeczy, które będzie można tam poruszyć, natomiast no, mi się standardowo podoba pomysł właśnie z wzięciem reżyserki, która no, nie ma jakiegoś dużego dorobku, ale jest utalentowana. I wiadomo, że dla Marvel Studios to też jest zawsze dobry wybór, bo nie trzeba tyle płacić, oczywiście nie, takiego reżysera łatwiej też tutaj trzymać, tutaj pod kontrolą, nie? Nie będzie się stawiać, także to w zasadzie wszyscy na tym wygrywają. O ile oczywiście film wyjdzie dobrze, nie? No bo też nie wszyscy się sprawdzali idealnie, ale miejmy nadzieję, ale że będzie okej.
Dalej ta droga Marvela, która do tej pory się sprawdzała, czyli nie sięgamy po, wiesz, Spielberga czy Scorsese, żeby zapłacić im masę kasy i reklamować ich nazwiskiem, tylko weźmy kogoś, kto zrobił jeden, dwa filmy, które są naprawdę, wiesz, dobre, naprawdę krytycznie przyjęte, za niewielki budżet, i sypnijmy na niego hajsem i zobaczmy, co z tego wyjdzie. I na razie, co by nie mówić, to częściej działało niż nie.
Tak,
tak, wiesz, znaczy, są ludzie, którzy mają głód tworzenia cały czas, nie? I wiesz, że oni nie tylko, wiesz, oni muszą zrobić coś dobrego, nie? Oni, żeby sobie, wiesz, dalej budować karierę, dalej ten, a jak masz takiego kogoś, który jest naprawdę już przeżarty wszystkim, sprawdzony, no to ci wtedy wbija tak jak Spielberg do Ready Player One,
jak
nie?
Sam Raimi na przykład może być.
Tak, tak, tak. To, no może być, nie? Ale... Ale wiesz, ja się jednak zawsze boję, że to jednak będzie Ready Player One, nie?
Ja się boję, że Doctor Strange będzie Ready Player One kolejny, bo...
Może być, ale ja bardziej wierzę Raimiemu, bo jednak, wiesz, ja już się tak cieszę, że Spielberg jest już na tym etapie, gdzie on robi te filmy takie dla mnie, dla starych ludzi, wiesz, Lincolna, nie, i ten, i mówię, o, super, Most Szpiegów, czekam na każdy film, nie, i no, nagle zrobię film dla młodych znowu, a ja mówię, nie, już przeszedłeś, wiesz, za tą granicę, nie. Już nie rób, proszę, film dla młodych, nie?
Ten nic do ciebie nie czeka już.
No, a ja kocham Spielberga dalej, niech robi dla starych, już nie dla młodych. No. A tutaj wiemy, że jest
głodna. Zaleta jest tego bardzo duża taka, że jak mówi się o tutaj, że nie mają kreatywnej swobody i tak dalej, no jasne, przy Marvelu mają ją ograniczoną, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Mają pewne ramy, muszą się, tak jak mówiłem, są momenty, w których mogą poszaleć ze swoim stylem, ale one są cały czas w ryzach. Okej, ale ten reżyser potem, po pierwsze zawsze, jeżeli zrobi naprawdę dobry film, to jego status Hollywood rośnie, a potem jak Taika Waititi, możesz w międzyczasie robić film o drużynie piłkarskiej z Samoa, albo być producentem What We Do in the Shadows, fantastycznego serialu dalej. Po drodze zrobić... Jojo Rabbit na przykład, oscarowy film, po prostu dostajesz, tak cię drzwi otwierają do tych rzeczy, w których naprawdę masz kreatywną swobodę, gdzie naprawdę możesz robić to, co chcesz, że jakby no spoko, to przy Marvelowym filmie nie poszalejesz, ale teraz możesz zrobić 5 kolejnych, przy których tylko twoja wyobraźnia cię ogranicza, więc to jest według mnie bardzo korzystny deal.
Ja się w ogóle bardzo cieszę, że mamy to nowe Hollywood, nie? Że mamy tych twórców, którzy wierzą, jak nawet robią te filmy dla wielkich studiów, to nadal są tym wzorem dla tych młodych, nie? Którzy dopiero wchodzą na rynek albo mają tam jakiś jeden dobry film i wiedzą, że będą mogli coś zrobić ciekawego, a nie, że tylko wejdą na minę, jak nagle, wiesz, zaczną robić film dla Marvela, że to już jest skończona kariera. Tak, tak jak mieliśmy, wiesz, Spielberga czy Lucasa w latach 70., nie? Którzy przecierali te szlaki i możesz zrobić blockbuster, który jest autorskim filmem i możesz po nim robić rzeczy, które chcesz robić. Może nie z Lucasem, ale było tak ze Spielbergiem, nie? I teraz mamy właśnie Waititiego albo Gana, nie? Którzy Gan dalej, wiesz, czepie te filmy dla wielkich studiów, ale widzisz, że może sobie na więcej pozwolić, nie? Że nie jest zamknięty w tym, no, że zrobi film po prostu dla studia, nie? On robi film dla siebie, w drugiej kolejności też dla studia, nie?
I to jest też ciekawe, że kiedyś faktycznie robienie komiksowych filmów było wdepnięciem na minę i robisz taki film i myślałeś sobie, to kończy twoją karierę, nie? A teraz jednak to jest takie miejsce, no, wiele osób narzeka, że to jest powtarzalne i tak dalej, tak jak mówiłeś, to kręci biznes, co by nie mówić, a w żadnym wypadku nie zamyka nikomu kreatywności. Ja bym powiedział, że wręcz otwiera. Tak nie przy tym filmie, ale ogólnie teraz twoje możliwości są większe. Wydaje mi się, że moglibyśmy nie dostać Jojo Rabbit na przykład, gdyby nie to, że Taika Waititi zrobił tego Thora, bo po prostu nie miałby możliwości nakręcenia takiego filmu, jeszcze z tak gwiazdorską obsadą i tak dalej. Wydaje mi się, że ten film mógłby nie powstać. I zobaczymy, jak pójdzie dalej, ale wydaje mi się, że dokładnie tak to wygląda. Ryan Coogler też na pewno ugrał wiele na Black Pantherze. To był już utalentowany gość, wiadomo, Creed i tak dalej. Ale wydaje mi się, że też kolejne jego projekty to też nie wynikają z niczego.
Dla nich też jest to fajne zabezpieczenie jednak, nie? Że mają już tam, wiesz, żeby dzieci wysłać do szkół i spokojnie sobie żyć, nie? Już do końca życia, bo to już, wiesz, zrobią jeden, takie dwa filmy, już są ustawieni, wiesz, na zawsze, nie muszą się tym przejmować i mogą wtedy robić te filmy dla siebie, nie? To jest bardzo fajne, ale też, że nie są jednak blokowani, nie?
Tak.
I nie wychodzą takie, wiesz, straszne rzeczy, nie wiem, jak Green Lantern sprzed 10 lat Martina Campbella, nie? Jak pamiętam, jak się jarałem, nie? Mówi Martin Campbell, typ, który potrafi robić kino akcji, nie? Będzie miał, tak będzie widać, że to jest jego film, nie? Że to jego, wiesz, nowa marka, start i później nagle, wiesz, widać było, że on bardzo lepił, żeby to było pod studio, nie? Żeby było w stylu tych wszystkich filmów komiksowych. No i wyszło jak wyszło.
Najlepszym przykładem chyba są tutaj bracia Russo, którzy kurde, wiesz, od naprawdę mało znanych gości, którzy robili fajne odcinki Community, zrobili te po kolei te wszystkie Kapitany Ameryki, zrobili ten Endgame teraz, wiesz, wielkie kino i w ogóle, a teraz oni kurde wszystko produkują. Tak. Oni teraz mogą po prostu, mają takie możliwości, że oni po prostu, już nie mówię, robią ten film dla Netflixa z Evansem i Gosingiem, a to tam sobie sami robią, ale ile rzeczy oni zaczęli produkować teraz, ile mogą jakby przekazać dalej, to jest super naprawdę.
Tak, niesamowite jest właśnie, jakie to było zaufanie Marvela, nie? Żeby powierzyć im taką markę i żeby to robili na swoją modłę, nie? I to tyle zmieniło w kinie, że no, fantastycznie.
I oni teraz mają ogromne wpływy i mogą pchać całą resztę zdolnych ludzi do tego, żeby robili całą masę projektów. Jak zobaczycie teraz, jak widzicie jakiś projekt nowy, to sprawdźcie, czy bracia Russo nie produkują gdzieś tam, bo to bardzo możliwe.
Właśnie mam wrażenie, że w Marvelu przy angażu tych reżyserów oni umijają ten jeden krok, nie? Bo jak spojrzymy na przykład na karierę Jamesa Wana, no to mamy gościa, który robił małe, niezależne filmy, które zaczęły zarabiać całkiem nieźle, a potem zrobił Conjuring, który już kosztował ciut więcej i z kolei zarobiło dużo więcej pieniędzy, które już w zasadzie było blockbusterem, patrząc na wyniki finansowe. I dopiero wtedy jakby dostał, po tym pierwszym Conjuring dostał propozycję z Furious 7, no i wtedy już jakby stał się nazwiskiem, nie? I zaczął nagle produkować 100 filmów i kręcić kolejne. Natomiast tutaj mamy tych ludzi, którzy mają faktycznie jeden, dwa filmy na koncie i jeśli wykorzystają szansę, to praktycznie natychmiast, wiesz, przechodzą do tego momentu, kiedy już, kiedy w zasadzie stają się pełnoprawnymi twórcami, już z doświadczeniem w ogóle przy tak dużych produkcjach, co jest też na wagę złota, biorąc pod uwagę, jak bardzo różni się nakręcenie małego filmu od takiej produkcji, gdzie trzeba zarządzać masą ludzi, nie? Gdzie trzeba ogarniać efekty specjalne, co jest w ogóle hardkorowe. A Marvel opracował sobie już ten system, gdzie nawet ktoś taki jak Nia DaCosta nawet nie musi się przejmować tymi efektami specjalnymi, bo od tego już jest sztab ludzi, który będzie tak, te efekty reżyserował. Co ma swoje wady, oczywiście. Potem wszystkie te sceny wyglądają tak samo w filmach Marvela, nie? No bo odpowiadają za nie te sami ludzie, ale jednocześnie dla reżysera jest to jakiś tam powolny proces uczenia się tego wszystkiego, nie?
Nie uciekają postacie wtedy, nie? Oni mogą je rozwijać, mogą je
rozwijać. Tak, właśnie na tym, na czym ma. No bym zgadł o tym mówił najbardziej, że jakby, jak mówi, jaki jest różnica między robieniem, wiesz, Super, czy a Guardians of the Galaxy, to jest taka, że on mówi, w sumie to robię ten sam film, tylko tutaj mam dużo więcej ludzi, którzy robią masę innych rzeczy, wiesz, wokół tego filmu, nie? Że jakby jasne, jest większa presja ze względu na ile to kosztuje ten film, ale jednocześnie Marvel zapewnia ci tak duże wsparcie, że tak powiem, te wszystkie działy, które wokół ciebie pracują, że w pewnym momencie nawet, że jak robiłeś mniejszy film, to się nagle okazywało, że musiałeś się zajmować tym wszystkim za mniejsze pieniądze, a tu się nagle okaże, że dobra, to ty robisz to, ale tutaj, to nie, to tym się nie martw. My już tu mamy ludzi, oni ci te kostiumy zrobią, nie? Tam przyjdziesz, ocenisz, czy coś takiego, nie? Masz casting, mamy ludzi od castingu, dostaniesz tylko tych trzech ostatnich, tam czterech kandydatów, z nich sobie wybierz, a wcześniej zrobimy ci przegląd, wiesz, do potrzebnych ludzi i tak dalej. I w ten sposób masz ten moment, w którym, tak jak powiedziałeś, Radek, właśnie możesz być skupić się tylko i wyłącznie tutaj na postaciach, na tym, co ciebie interesuje, bo resztę ci załatwią. Ma to swoje wady oczywiście. Ale generalnie daje tym reżyserom tą opcję wykazania się i nie utonięcia w tych wielkich projektach, nie? Już nie mamy tych sytuacji jak z Jossem Whedonem, bo wtedy chyba jeszcze tego aż tak nie było, kiedy Joss Whedon umiera na planie kolejnych Avengers. No a jednak jak popatrzysz już na plany właśnie Guardiansów, czy Thor Ragnarok, to widzisz tą energię, czy Black Panthera, to widzisz tą energię tych reżyserów, którzy po prostu, wiesz, wychodzą z kopniakiem, od razu wyjeżdżają, naprawdę tutaj wszyscy się dobrze bawią, wszyscy chcą z nimi współpracować, no bo wiedzą, że jakby ta praca, którą mają zrobić, to jest ich praca i nagle nie muszą wchodzić w rzeczy, których nigdy w życiu nie robili.
Tak, jeszcze mówię, że ci twórcy wracają cały czas, nie? Podpisują na kolejne filmy ten i przy okazji robią te swoje rzeczy, nie? Ale Coogler, One, Gunn, nie?
YTT.
Wszyscy wracają, nie? Tak, YTT, wszyscy robią kolejne rzeczy i nie mają z tym problemu żadnego, nie?
No, więc ja nie mam wątpliwości, że Captain Marvel 2 będzie prawdopodobnie, biorąc pod uwagę tutaj to, co pokazała reżyserka w Little Woods, filmem, gdzie będą właśnie świetnie relacje pewnie między bohaterami, będzie fajnie nakreślony jakiś konflikt, jakiś problem, a potem wszystko zostanie tutaj zostaną dodane te sceny akcji, które znamy doskonale, tak? Promień w niebo na koniec, albo walka z tłumem dronów.
Nie, no promienia w niebo już nikt nie robi,
wiesz,
ale...
I wszyscy stwierdzimy, było fajnie. I już, nie? Ale najlepsze jest to, że nie zapamiętamy nic z tego poza tym, co ta reżyserka włożyła do tego filmu, więc...
I mi to pasuje.
Też lepiej tanie, nie? Biorąc pod uwagę, że to, co ona do tego wniesie, będzie to, co
zostanie
zapamiętane.
A potem ona zrobi kolejny film i, nie wiem, będzie nominowana do Oscara czy coś.
Jezu, ja bym tak bardzo chciał, żeby to był western z Captain Marvel gdzieś w kosmosie. To byłby Mandalorian. Chciałbym western z Captain Marvel i na koniec niech się rozpierdzielają wszyscy, nie? Ale jak połowa to będzie Straż Przyboczna, to ja jestem kupiony, nie? Bo tego jeszcze w Marvelu nie mieliśmy w takim stopniu, nie? Mieliśmy jakieś, wiesz, elementy, na przykład Strażnika Galaktyki.
Guardians, bo podchodziło
tak,
pod
tak,
western,
tak,
ale
pod
nie
pod western,
za daleko.
Ale taki pełnoprawny, tak. I ona, i Carol w tej wersji, którą znamy, wiesz, ta twarda, taka prawie że eastwoodowska, tylko w wersji tutaj Kapitan Marvel, To było cudowne. Jezu, ona jest tak przygotowana pod western, żeby wiesz, tak, tam kopać dupy i wchodzić do miasta i czyścić.
A z westernem jest o tyle dobra rzecz, że jakby nigdy nie mieliśmy problemu z nieśmiertelnymi kowbojami, bo jakby wiele osób po Captain Marvel mówiło, że problem z nią jest taki, że ona jest zbyt potężna. I teraz jak dać jej to zagrożenie, które wiesz, w jakiś sposób działa, żeby nie bawić się po raz kolejny. O nie, osłabiłam się, moje moce nie chcą działać tak jak trzeba. Najgorszy, najtańszy trik. Ale właśnie w konwencji westernowej nigdy nie mieliśmy problemów z tym, że ten cowboy jest kompletnie niezniszczalny, że on w stanie jest rozwalać tych gości na lewo i prawo, bo jakby nie o to chodziło. Chodziło często o, jak właśnie w Shane, na którym bazował Logan, o to, czy możesz zabijać dalej, czy do czego cię to doprowadzi, czy chodzi o uratowanie tej wioski, w której jasne, tobie się nic nie stanie, ale wszyscy ci ludzie, którzy tutaj są, mogą zginąć i będzie po tej wiosce i tak dalej, i tak dalej. Westerny zawsze bazowały na tym, no poza Siedmioma Wspaniałymi, ale to wiadomo dlaczego, na czym bazowało Siedmiu Wspaniałych, ale generalnie w westernach bardzo często ten cowboy był właściwie niezniszczalny. On mógł rozwalać wszystkich na lewo i prawo, a i tak się jest zaangażowaniem oglądało, bo nie to było sedem. Więc to jeszcze bardziej pasuje do tej OP Captain Marvel.
No. Ja mogę nawet kolejną wariację Siedmiu Wspaniałych oglądać, szczerze mówiąc, byle z tym
bohaterem. Nie. I żeby to też nie szło w spaghetti, bo jakby to było spaghetti, to by musiała dostać w piernicz.
No tak, a właśnie o to chodzi, że nie bardzo w tą stronę, nie? Ale...
No ale to jest w ogóle ten argument jest tak bzdurny, w sensie wszyscy bohaterowie Marvela są niezniszczalni. Do momentu, aż scenariusz zakłada, że mają być zniszczalni akurat w tym momencie, nie? Ale tak, to wszyscy dostają po dupie i nic sobie z tego nie robią, nie? Natomiast w przypadku konkretnych postaci miałoby to komuś przeszkadzać.
Chodzi mi o to, że nie musisz skalować wtedy takiego filmu Captain Marvel jak najbardziej do góry. Nie musisz za wszelką cenę pokazywać, że teraz to wychodzi mega koleś, tak, który spuszcza wszystkim w pierdol, tylko ona cały czas może być po prostu niedościgniona na poziomie potęgi swojej w tym filmie, a i tak możesz zarysować bardzo poważną stawkę, jeżeli zrobisz to w klimacie właśnie takiego westernu.
Co często muszą w komiksach Supermanem zrobić, nie? Żeby dobre fabuły przy tym budować, nie? Że nie muszą mu tam mocy zabierać co chwilę.
Albo dawać Doomsdaya w każdym odcinku, nie?
No. Nie, no, ale mam, słuchajcie, no nie bierze się takiej reżyserki jak Nia DaCosta, która ma taki konkretny film na koncie, po to, żeby potem zrobić fabułę, gdzie po prostu zagrożeniem dla Captain Marvel jest ktoś, kto może jej też dać w mordę, bo to jest, no, jakby to wiecie, to skalowanie w przypadku Supermana, zazwyczaj, no, jak masz kiepskiego scenarzystę, to jedyne, co potrafi zrobić, to wymyśli silniejszego przeciwnika Supermanowi, tak, żeby trudniej mu było dać mordę i
albo
to jakby
kryptonit.
Tyle. No, albo kryptonit, albo pozbawić go mocy na jakiś czas, nie? I to jest jakby koniec.
Kiepski scenarzysta, niestety dzisiejszy Bendis, że pierwsze co wymyślił to przyleciał z kosmosu typ, który rozpieprzył krypton,
tak.
Jest super silny.
Tak, no, mówię, a w razie czego to robisz kryptonit i Superman jest osłabiony i nie mogę, muszę teraz pokazać wszystkim, że potrafię być Supermanem nawet bez mocy. Kurwa, pokazałeś to już 50 tysięcy razy, naprawdę.
Okej, dobra, to zostawmy na razie Captain Marvel i zostaniemy na chwilę przy Disneyu. Mianowicie mały update do naszej jednej z ostatnich dyskusji o Mulan. Mianowicie już zostało potwierdzone i to ze strony samego Disneya, że Mulan trafi do kin w Chinach. Oczywiście no to było już zapowiedziane, ale w tym momencie dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, natomiast jeszcze nie podano oficjalnej daty. Natomiast tutaj Disney sam na swoim profilu w serwisie społecznościowym ogłosił, że trafi do kin i oczywiście tutaj opublikował bardzo ładny tutaj PR-owy tekst o kwitnących magnoliach i oczekiwaniach i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast po drugiej stronie świata mamy też ciekawą informację związaną z tym, że kina w Wielkiej Brytanii są niezadowolone w związku z decyzją. I w Niemczech, czy no, w Europie powiedzmy, czyli tam właśnie, gdzie mamy Disney Plus od całkiem niedawna, są niezadowolone w związku z tym, że w państwach, gdzie jest Disney Plus, taki właśnie jak USA, czy państwo zachodniej Europy, no film nie trafi do kin, tylko na Disney Plus. I najwyraźniej Disney się tym tutaj specjalnie nie przejmował. Natomiast no, spodziewaliśmy się, my rozmawialiśmy o tym w kontekście USA, nie? Że to jest bardzo ciekawe, że Disney poszedł na tą decyzję, bo no, do tej pory był raczej sojusznikiem kin w walce tutaj o nie zmniejszanie tego okienka chociażby między premierami kinowymi a premierą naleśnika czy streamingach. A jednak podjął tę decyzję. Najwyraźniej tutaj no, w kina w Wielkiej Brytanii tutaj zostały no, wyrugowane z tego równania.
Z nimi nikt nie ustalał. Pogadali z NATO ewentualnie i tyle. No ale to... Nie dziwię się, że są wkurwieni, bo w wielu państwach, tak jak w Polsce, kina są otwarte. Jasne, mają ograniczenia.
Potrzebują tych blockbusterów, no kurczę.
Jasne, mają ograniczenia, ale właśnie no, raczej Cinema City, Helios, Multikino w Polsce by nie pogardziło taką Mulan. Naprawdę, to wiesz, jasne, mieliby dużo mniej niż zwykle, chyba wszyscy się liczą z tym, że byłoby znacznie mniejszy obrót. ale niewątpliwie wyższy niż oglądając szczęki pierwszy Park Jurajski obecnie, czy Imperium kontratakuje, które teraz możemy zobaczyć w kinach. Więc jakby absolutnie rozumiem to rozgoryczenie i po raz kolejny rozmawialiśmy o tym, że taka decyzja może wynikać tylko z tego, że Disney po prostu widzi, że nie zarobi na tych kinach, że oni naprawdę uważają, że nie zarobią. Mało tego, mają duże obawy przed tym, że to się szybko nie zmieni i muszą testować, choć wbrew temu, co Bob Czepek mówi, że nie, tutaj to jednorazowo, jakby nikt w to nie wierzy, czytałem od tej pory trochę branżowych artykułów na ten temat, nikt nie wierzy mu, że oni nawet, że mówią tak, jednorazowo, wszyscy to widzą jako testowanie wody, bo ewidentnie to może być jedyna alternatywa niedługo.
Ale to wiecie, przecież w momencie, w którym trzeba będzie wpuścić, nie wiem, Black Widow w takiej samej formie, bo okaże się, że Mulan sobie poradziła całkiem nieźle, a to powiedzmy, że wciąż jest możliwe, to doskonale wiemy, jaka narracja pójdzie, bo już widzieliśmy ją w przypadku Universalu i ich dystrybucji tutaj w formie VOD. No, nie chcieliśmy, ale fani chcieli. Chcieliśmy dostarczyć im rozrywkę prosto do domów. Żebyśmy mogli się tym cieszyć. I już. I w tym momencie trafia to bezpośrednio na Disney+, no bo wszyscy mają Disney+, według Disneya, nie?
To jeszcze kolejna rzecz powiem, że to kolejny krok, że to jeszcze jest jeszcze jeden, o którym zaraz pogadamy, który pokazuje, że branża kinowa chyba nie przetrwa.
No, jeszcze jest jedna branża, która nie przetrwa, czyli branża nośników właśnie wydawania, czy raczej dystrybucji filmów na nośnikach, bo a propos jeszcze Disneya, serii Digital Beats podaje, że Disney zamierza zrezygnować z dystrybucji filmów w formacie 4K Ultra HD i te oczywiście filmy w formacie 4K będą na Disney Plus wyłącznie. Co to jest oczywiste, no bo mówmy się, już same krążki Blu-ray są kupowane przez coraz mniejszą grupę ludzi, a jeszcze z tej grupy mamy filmy jeszcze wyższej rozdzielczości, które są kupowane przez jeszcze mniejszą grupę ludzi. Najprawdopodobniej sama produkcja już się powoli nie opłaca tego, biorąc pod uwagę, że... Zresztą, kurczę, wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądają wydania Blu-ray dzisiaj, nie mówiąc już o tych jakichkolwiek wyżej. No, one są już pozbawione dodatków jakichkolwiek. W zasadzie to jest po prostu łysy film z trailerem i
więcej
tyle.
Dodatków
bo nikomu się nie opłaca po prostu inwestować w to tak. Jakkolwiek więcej wysiłku, czy czasu, czy pieniędzy.
Wydaje mi się, że to jest powolne wycofywanie się w ogóle z rynku jako takich nośników. Zresztą wiem, że Radek nie będziesz zadowolony, bo wiem, że lubisz. To nie Agnieszka też robi cały czas kolekcje i tam jakieś promocje. O kurde, cała trylogia czegoś tam to też kupuje.
Nie lubię.
Ale niestety takich ludzi jest mniejszość zdecydowanie i to wydaje mi się, że na razie to jest tylko 4K, ale wydaje mi się, że to jest takie bardzo powolne kroczek do tyłu i w końcu Disney na przełomie, nie wiem, 5-8, nie wiem ilu lat widzi to, że po prostu kompletnie zrezygnują z jakiegokolwiek wydawania na nośnikach, a jak już Disney zrezygnuje, to lawinowo pójdzie dalej i okaże się, że w ogóle nie dostaniesz filmów w żaden sposób w formie fizycznej.
Wiesz, mnie to tylko boli na tym poziomie, że no będziemy pozbawieni tych dodatków, które były weźmy tam 10 lat temu.
Już jesteśmy.
Ale nawet wtedy, jak wiesz, DVD wychodziły, nie? To miałeś te dwie płyty, ale one były naładowane na maksa, nie? Tam były, wiesz, making ofy, które trwały po parę godzin, były komentarze, czasami kilka komentarzy. Był komentarz historyka filmu, komentarz twórcy, komentarz obsady, komentarz producentów. Mam kupę filmów, gdzie są na przykład cztery komentarze różne, nie? I to było coś niesamowitego, jak wypuścili na przykład tego Łowca Androidów, nie? Gdzie miał kilka wersji, miał dokument, który trwał 600 lat, to było niesamowite. To czasami, wiesz, nawet te filmy, których nie lubiłem, kupiłem tylko dlatego, że dodatki były fantastyczne, bo cię uczyły, wiesz, kina, no, dawały kupę radochy, nie? Nawet słuchanie tego komentarza reżyserskiego, czy tam obsady. Ale to stopniowo jednak było cięte, nie? Było tego coraz mniej. Teraz jak masz komentarz, to już jest wow, ale super, nie? Że jest komentarz, nie? A kiedyś ten komentarz był czymś normalnym, nie? Nawet do tych słabych filmów. Kurczę, mam Króla Skorpiona 3 z komentarzem reżyserskim, nie? Króla Skorpiona 4 z komentarzem reżyserskim. Wiesz, i to są fantastyczne rzeczy. I to jest coraz bardziej zabierane. I tylko tego żałuję, że jednak masz te filmy na streamingach, to masz ten czysty film, nie? Nie masz go obudowanego niczym. I wiem, że to już nie będzie robione w takim stopniu, nie? Wcześniej mogły powstawać te making-ofy, ale to już nie ma po co. Będzie raz na jakiś czas dokument, który idzie prosto na Netflixa, nie? O realizacji jakiegoś filmu, nie? Taki właśnie zrobiony pod Netflixa, jak te wszystkie jego dokumenty, które wychodzą no, w sporych ilościach, ale już nie będę miał tego, wiesz, dopakowania filmu fajnymi rzeczami, które no, czasami stanowi, wiesz, coś dużo ciekawszego niż sam film. I to mnie boli.
Znaczy,
no.
To czeka niestety fizyczne nośniki. Ja miałem ten moment, kiedy z grami to samo było, nie? Kiedy kupowało się gry, szczególnie w Polsce, kiedy CD Projekt jeszcze robił dużo, żeby kupować tutaj na nasze gry, które nie miały wersji angielskiej, które były tańsze, znaczy, ale dla nas były ok, bo wiadomo, jaka jest różnica zarobków. I była mapka, instrukcja z jakimś historyjką, czasem jakieś opowiadanko dodane, soundtrack to koniecznie na oddzielnej płytce. Ja pamiętam, jak do Diablo był oddzielny soundtrack dorzucony, dwójki Diablo, był na oddzielnej płytce. No masa tych pierdół była i pamiętam, jak właśnie poszedłem kiedyś i kupiłem pierwszego Dragon Age'a i dostałem ten takie plastikowe pudełko z jedną płytką w środku, na której była tylko gra i nic więcej, mi się tak smutno zrobiło, bo to był ten pierwszy raz, pamiętam, jak tak poczułem, szczególnie w RPG-ach, gdzie było właśnie bardzo dużo tego dowalanego, kiedy była ta jedna płytka. No i mówię, i gry to czekało, i co prawda gry mogą się bronić tym, że mają te edycje kolekcjonerskie, które wiadomo, że ludzie kupują i one tak szybko nie znikną, bo tam możesz figurkę, bo tam możesz figurkę dopchnąć i tak dalej, możesz za fajną pieniądze sprzedać taką kolekcjonerską. Tak, no filmy nigdy nie wykształciły tej tradycji kolekcjonerskich edycji, za które mógłbyś naprawdę słono sobie wziąć hajsu. I dlatego wydaje mi się, że no niestety skończy się nie... Ostatecznie, jak ja to widzę, zarówno gry, jak i filmy w tych podstawowych wersjach, czyli filmy w każdych wersjach, jeśli chodzi o nośniki, odejdą, gry też odejdą, jak będziesz chciał podstawową wersję, tylko cyfrowo, a jedyne co będą, to te gry kolekcjonerki i nic więcej.
No zgramy jeszcze to dobrze, że wiesz, ja kiedyś też zbierałem, wiesz, miałem pudła ustawione na szafce w domu, te takie wielkie jeszcze, wiesz, Baldur's Gate, jak to wyglądało, jak ktoś chodził i od razu widział.
Takie podłuże.
A to później mówię, jak to wynosiłem na stych, to mówię, to była taka masakra, wiesz, tyle tych pudeł i wszystkiego. A teraz, wiesz, jestem praktycznie, wiesz, full na wersjach cyfrowych, nie? PS Store, masz, kurczę, gry za grosze, naprawdę fantastyczne, masz tam zawsze jakieś super promocje.
Steam robi aż za często przeceny w tym momencie, tam, ludzie kupują rzeczy, mam znajomego, który nie gra w gry, bo mówi, że granie jest opcjonalne, bo on lubi zbierać.
Tak, ale wiesz, i to masz, no masz szybciutko, nie musisz płyt przekładać, a w ogóle na kompa to już w ogóle, ja nie mam tego, no, na płyty, wiesz,
to, czytnika, ja mam
odłączone. Myślałem, że na konsolę, kurczę, ostatnio jak musiałem instalować tak. The Last of Us na przykład, czy dwójkę, czy Red Dead Redemption, to kurwa, to była męka po prostu.
No, ja
płytę, czekasz godzinami tak po prostu. Samo, tak. A potem jeszcze ci się pobierają patche w ogóle, jakieś jeszcze inne rzeczy.
Dlatego mówiliśmy, gdzie, że jak wiesz, na PS-ie to jest tańsze po prostu, bo na PS-ie jest to zwalony system, ale ogólnie to tak.
Więc no, w sensie, już właśnie tak jak Alek wspomniał, no, znaczy ten czas, kiedy można już kupować wersje cyfrowe gier za sensowną cenę i jakby one też tanieją szybko, są przeceny i tak dalej, więc wreszcie, mam wrażenie, że wreszcie nadszedł ten moment, kiedy opłaca się kupować wersje cyfrowe, nie?
No i z filmami, jak mnie patrzy, jest to samo. Streamingi, VOD i tak dalej, to zaczyna bardzo szybko przechodzić na tą
bibliotekę cyfrową. Właśnie, filmy nie mają tych dodatków, bo z grami jest jeszcze tak inaczej, że jak kupujesz tą wersję cyfrową, to masz te dodatki jednak, te wszystkie elektroniczne, wiesz, komentarze, wszystko, tam jest od razu z poziomu menu, no masz tak, wiesz, Last of Us na przykład, wszystkie te grafiki, tak. Wszystko masz, wiesz, od razu dostępne jako do odblokowania, bo to działa w inny sposób niż z filmami.
No i jest wersja kolekcjonerska jeszcze, która już w ogóle ci
daje. W filmie jednak nie masz opcji tego, że włącz sobie z komentarzem. Nie? No, teraz jesteśmy w tym momencie, gdzie to jest gołe i ja mam nadzieję, że jednak przejdą na ten sposób, że odpal sobie komentarz reżyserski na przykład, to by było fajne, nie?
Ale no, czymś to serwisy jednak... streamingowe musiały konkurować i kto wie, czy to w którymś momencie ktoś nie stwierdzi, że to jest dobra opcja, bo mówię, no, komentarz reżyserski to nie jest droga rzecz, no, tak samo nie. Zrobienie jakichś featurette, czy jakichś tam innych pierdół. I niektóre filmy na przykład na Disney Plus, no, mają w kupę dodatków, które po prostu zostały przeniesione bezpośrednio z nośników. Jak kliknąłem teraz Captain Marvel, no, to jest sama masa rzeczy, kurde, kilka dokumentów, jakieś właśnie wycięte sceny i tak dalej. Wydaje mi się, że szczególnie jeśli to będą ich rzeczy, nie? W sensie, że jeśli Disney Plus ma swoje produkcje, to będą dodawać sobie te jakieś pierdoły, bo to albo na przykład wydawać właśnie osobno, jako jeden duży dokument na przykład. I tak samo być może inne serwisy, które będą robić ze swoimi produkcjami, natomiast no, podejrzewam, że w przypadku pozostałych już będzie różnie, bo tak teraz patrzę na przykład, na Disney Plus się pojawiły filmy X-Men. No nic nie ma, jest trailer pierwszego X-Men, jeśli ktoś chciałby zobaczyć, to jest, ale poza tym no niestety nic. A już produkcje Disneya, no to wyglądają zupełnie inaczej.
A X-Meni mieli komentarze, tylko nie oglądam już ich, bo to robił Bryan Singer, nie? Spiedala.
No, to masz jeszcze Bretta Ratnera do wyboru, więc...
Pójdę. Gorzej.
Co ty, X-Meni mieli szczęścia w ogóle? Nie,
to jest... A jeszcze tylko do tych płyt, że teraz, wiesz, już prawie miesiąc w FIFA nie grałem, bo gram w Red Dead Redemption z płyty. I za każdym razem wie, że przełóż płytę, mówię, nie ruszę się. Później będę musiał z powrotem, jak będę chciał kowboje pojeździć, już nie.
Słuchaj, u nas jest tak, że ja gram na swojej konsoli, Marta gra na swoje, no bo gramy czasami w tym samym czasie, no to żebyśmy sobie nie wchodzili w drogę. No i Marta ma PS4 Pro, więc w którymś momencie stwierdziłem, kurczę, gram w Red Dead Redemption 2, więc odpalę na PS4, zainstaluję sobie też tam, zaloguję się na swój profil, zobaczę, jak wygląda ta gra na tutaj lepszej konsoli. A włożyłem tą płytę i tak, kurde, mija godzina. Mówię, dobra, odpuszczam sobie, dam sobie spokój, tu mam już zainstalowane, kiedyś tam zostawiłem, jest okej, okay, no ale to jest tragedia. Ale właśnie najgorsze jest to, że instalujesz, a jeszcze ci potem pobiera akurat 10 giga jakiegoś patcha na przykład, nie? No, także, no ale kto wie, być może filmy zaadaptują trochę ten growy model prędzej czy później. To słuchajcie, to jeszcze słówko może o tej kwestii, o którą już zahaczyłeś, mianowicie o tę dużą zmianę, która nastąpiła tutaj na rynku kinowym.
Tak, w ostatni bodajże piątek sędzia federalny w Nowym Jorku, tak, w Nowym Jorku, tu jest cały prawniczy tekst o wystosowanie wniosku, tak, ale generalnie, żeby na chłopski język, że tak powiem, zostaje zniesione prawo nazywane kolokwialnie Paramount Consent Decrease. To jest prawo, które w 1948 zostało uchwalone, które było wtedy bardzo, bardzo ważne. Ono był to zupełnie inny rozkład kina i głównym jego celem było zabranie wytwórniom dostępu do kin bezpośredniego, a raczej posiadania kin. Cała idea jest taka, że okej, jesteście Disneyem, nie możecie mieć swoich własnych kin, jeżeli produkujecie filmy. I to było dosyć istotne. Zaraz pogadamy, jakie są tego reperkusje, co się stanie, jeżeli to zostanie zniesione. W każdym razie już było sporo rozmów o tym, czy to jest zasadne, czy nie, no i ostatecznie sąd to zniósł w tym momencie. I teraz powiem parę rzeczy, jest kilka, które są z tym związane, ale powiem o rzeczach, które bezpośrednio, które mogą mieć wpływ i powiemy, co z tego jest faktycznie realne, a co raczej nie. Więc pierwsze to jest to posiadanie kin. Posiadanie kin jest dosyć dużą sprawą, dlatego że wyjdźmy na razie z pandemii, cofnijmy się do 2019 roku, do szczęśliwych czasów. I teraz sobie wyobraźcie, że Disney kupił całą sieć kin AMC. Największe kina w Stanach i mają AMC. I teraz tak. Chcecie tam zobaczyć filmy Warnera? No to może Warner będzie musiał troszeczkę większą kwotkę zapłacić. Wiecie, nie tam 60%, nie 30%, tylko na przykład 80%, jak chcecie u nas filmik zobaczyć. A może nie możecie, a jak się nie dogadamy, to nie macie wcale. A jak w danym rejonie są tylko kina AMC, no to przykro mi, ale nie zobaczycie tego filmu, bo to jest konkurencja i teraz nie chcemy ich puszczać. I tak dalej, cała masa rzeczy, która no bardzo negatywnie wpłynęłaby na rynek kin w momencie, w którym jedna wytwórnia mogłaby mieć te kina, druga miałaby te. W momencie, kiedy to leży w niezależnych rękach, no to tym ludziom z Regal czy z AMC zależy, żeby mieć wszystkie te największe filmy, no bo się uczy, to jest ich dochód, to jest ich zarobek. Kiedy miałaby to tylko jedna firma, no to mogłyby nagle stwierdzić, że aż tak im się to nie opyla i dlatego to było bardzo ważne, szczególnie w tamtych latach, kiedy jakby kino dopiero wybuchało, można powiedzieć, swoją popularnością. I teraz tak, od razu się odniosę do tego. To jest, tu jest tłumaczenie sądu, które uważam, że jest jak najbardziej zasadne. Mianowicie sąd tłumaczy, że czasy się bardzo zmieniły i jednym z głównych argumentów podał streaming, gdzie studia, jakby nie patrzeć, już tworzą produkcję, już są dystrybutorami i są bezpośrednimi, wiesz, dostarczycielami, że tak powiem, tej treści. Jakby w momencie, kiedy masz streaming, to jest w dużej mierze to, co posiadanie kina. Więc jakby tutaj uważam, że sąd jest absolutnie zasadny w znoszeniu tego, bo to jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której sąd oczywiście nie powiedział, to jest to, o czym mówimy, czyli upadek kin i to będzie moje podsumowanie w sumie, czyli że kto przy zdrowych zmysłach kupiłby dzisiaj sieć kin? Jakby które studio by dzisiaj uznało, że sobie wywali kasę na kina, które już od lat to nie były najbardziej, wiesz, dochodowy biznes, jeżeli o to chodzi, a w tym momencie już jesteśmy na skraju tego, żeby się przechyliły. Więc jeśli o to chodzi, to jakby to nie jest zagrożenie, które widzę, nawet jeżeli wszystko wróci i jednak jakimś cudem kina przetrwają, nie sądzę, żeby to było coś, czym trzeba by się przejmować w najbliższym czasie. Ale to nie koniec.
Znaczy, jeszcze to dodam, że kurczę, no przecież w tym momencie jakby te największe wytwórnie, takie jak Disney, no mają na tyle duże, jakby znaczące prawo głosu, że już teraz wymuszają na kinach pewne przywileje i profity, których z kolei inne wytwórnie no nie mogą sobie na to pozwolić, więc już jakby teraz nie jest sytuacja w 100% tutaj sprawiedliwa dla wszystkich, więc no dużo to nie zmieni, szczerze mówiąc.
To nie. Ale są kolejne rzeczy, które niestety, zakładając, że byśmy to przetrwali i kina wrócą, które już są potencjalnym ryzykiem. Pierwsze z nich to jest blokowanie repertuaru. To jest coś, co zostało bardzo mocno podkreślone. Mianowicie w momencie, w którym Disney, powiedzmy, wprowadza swój nowy blockbuster, czy to Gwiezdne Wojny, czy to Avengers, czy cokolwiek innego, nie mają prawa negocjować tym filmem innych filmów. Jeżeli to zrobią, łamią prawo i muszą, jeżeli to zostałoby nagrane czy coś takiego, to natychmiast musieliby płacić tym kinom ogromne odszkodowania, byłyby jakieś procesy, nie procesy, nikt tego nie robi, bo to jest po prostu nielegalne. Jeżeli ktoś nie rozumie, o co dokładnie chodzi. W momencie, w którym wprowadzamy te Avengers, możemy negocjować z kinem. Słuchajcie, chcemy, żeby nasz film był tylko przynajmniej 2 tygodnie w kinach. Przynajmniej 3 tygodnie w kinach, tyle i tyle seansów. Taką i taką działkę chcemy brać. W pierwszym tygodniu działka jest taka, w drugim tygodniu taka. Cała masa tych rzeczy, które się negocjuje przy wprowadzaniu filmu do kin, one są dalej na stole i można negocjować, ale tylko w ramach filmu, który się wprowadza. Disney nie ma prawa i żadne inne kino stwierdzić: okej, okay, chcecie dostać naszą Piękną Bestię, no to łykajcie Dumbo, Dumbo 2 i Dumbo 3 i macie mieć, zarezerwować dla nich jeszcze, wiesz, tyle i tyle seansów, które nadchodzi. I to jest bardzo potrzebne, dlatego że no, studia produkują cały czas masę kup i gdyby mogły tak robić, to mogłyby bardzo mocno przepchnąć kina w tą stronę i tak jak mówisz, mają pewien siłę nacisku, ale w ramach swojego filmu, co jest legalne, i tak mogą wywierać presję, ale jakby mogły jeszcze wywierać presję w co do innych filmów, to mogłoby się skończyć katastrofą, że pod tym względem, że no kurde, no musimy wziąć te Avengers, tak? No nie ma bata, nie, kino nie zrezygnuje
z Avengers. Tak, to wyglądało, no.
Tak, a potem nagle się okazuje, że mniejsze studio robi mniejszy film, który pewnie mimo tego na przykład ma bardzo dobre opinie krytyczne i tak dalej, i technicznie rzecz biorąc, 1:1 opłaciłby się dla kina bardziej niż Dumbo, czy coś w tym rodzaju, ale niestety kino nie ma miejsca. Bo obiecało tym, że dajmą tyle seansów, obiecają tym, że dajmą tyle seansów i nagle ten mały film, który po raz kolejny mówię, nie konkuruje z Avengers i ogólnie kinu się to bardziej opłaca, no bo mają te cholerne Avengers, ale teraz 1:1 z innym filmem nie ma miejsca i my jako widownia tracimy, bo nie mamy dostępu do tego filmu, musimy szukać po kinach studyjnych, jeżeli w ogóle znajdziemy ten film, no a po drugie kino traci tak naprawdę, bo mając Avengers i ten film zarobiłoby więcej. I teraz, zanim przejdę do kolejnego argumentu, to wydaje mi się, że już jest absolutnie zasadna obawa. Tak jak nikt nie kupi kin na tym etapie, jest streaming i tak dalej, tak widząc, co się działo do tej pory, jeżeli to zostanie zdjęte i jakimś cudem wrócimy do normy, ja absolutnie widzę sytuację, w której Disney czy Warner by próbowało takie naciski robić. I to już jest coś, co jest bardzo zasadnie, według mnie, no niepokojące.
No, z drugiej strony Disneya w teorii i tak nie obowiązywała ta zasada, więc w sensie, że mogliście nie słuchać tego Paramount Consent Decree, bo studio powstało, jakby studio nie podpisywało tego, nie? Powstało później. Ale się trzymali tego mimo wszystko, więc zakładam, że jakby przynajmniej na początku będzie to raczej ewentualne badanie gruntu, nikt nie zaatakuje od razu kin bardzo, bardzo szybko. Ale no, później i tak zmierzamy w takim kierunku, gdzie będziemy mieli w kinach parę blockbusterów i to w zasadzie tyle, bo cała reszta będzie wypychana stopniowo. Szczerze mówiąc, to brzmi niebezpiecznie, ale brzmi jak dokładnie przedłużenie tego w sytuacji, w jakiej kina były do tej pory.
No, będziemy głównie mogli mówić teraz w kontekście kin, jako tego kinowego doświadczenia po prostu, nie, że chcesz iść do kina, żeby to zobaczyć, ale to już jest na równi z tym, co się dzieje ze streamingiem, nie, i tego już nie ma tego podziału jak kiedyś, nie? Że to jest to wielkie kino, że sobie idziesz, oglądasz, a masz streaming, który już z tym, wiesz, tym takim dodatkiem i to się nigdy nie rozwinie, nie? No teraz idą w łeb, nie?
I teraz jest ostatnia rzecz. To, znaczy nie jest ostatnia, tych rzeczy jest więcej, ale jakby kolejna duża. To jest to, że w obecnym, przez to jak to prawo działało, kiedy dane kino chce dany film, znaczy dane studio chce puścić swój film w kinie, ma obowiązek przed podpisaniem w ogóle tych wszystkich, przed tą całą negocjacją co do ilości seansów i tak dalej, pod oczywiście całym tym NDA, pokazać ten film odpowiednim reprezentantom sieci kin. W razie gdyby, to akurat nie jest jakoś często, no bo kina brały całą masę kup, dlatego że jest szansa, że się rozpromują i wiesz, i zarobią dużo i będzie duży obrót, ale mimo wszystko jest, może to wpływać, nie wiem, na to, żeby kino nie zostało pozwane o to, że puszczają jakieś treści, które im się nie podobały, czy co, czy wiesz, czy były jakieś obraźliwe, czy cokolwiek. W każdym razie kino zawsze miało tą opcję, przynajmniej, żeby zobaczyć ten film i nie wierzyć na słowo, że to będzie super film, tam nie musicie się niczym obawiać, to nie tak, że tam coś jest nie tak w tym filmie i że będą jakieś kontrowersje i coś tam, nie, wierzcie nam na słowo, nie, jakby nie było tego problemu, jeżeli kino chciało, mogło ten film sprawdzić. Po wniesieniu tego prawa już nie muszą. Już od tej pory wchodzi. Mówię, to akurat jest to nie jest trzęsienie ziemi, bo wydaje mi się, że w większości przypadków, jak jest Avengers, no to kino, nieważne, to kto obejrzał, stwierdzą, że gówno, ale jakby to za różnica. Ale jednak dawało to jakąś jeszcze, jakieś pole do takiej ochrony, powiedzmy, takiego ostatniego, wiesz, słowa w przypadku kin.
No, natomiast podejrzewam, że i tak dalej będą wybierane, jakby te filmy będą wybierane pod kątem ewentualnej opłacalności, nie?
Tak, dokładnie.
A nie jakby jakości samych filmów, no bo kogo to tam interesuje.
Co ja uważam ostatecznie, jakby, to cały ten zniesienie tego prawa, jakby rozumiem, że ono wynika z tego, że czasy się zmieniły, że jest streaming i tak dalej, aczkolwiek moim zdaniem ono jeszcze bardziej dobitnie pokazuje nam to, że czasy kina się powoli kończą, bo jakby wszystkie te rzeczy są po to, żeby chronić kina. Czy one są duże, czy małe, ale jakby wszystkie z nich są po to, żeby chronić kina. Widzimy, jak Mulan idzie na VOD, widzimy, jak Universal wychodzi do AMC i podpisują na razie kompletnie z dupy dla Universalu, ale gdyby inne kina do tego doskoczyły, to bardzo niekorzystny deal dla kin, który się pojawia. I kolejne zniesienie tych kolejnych przepisów, które w jakiś sposób chronią kina przed różnymi praktykami studiów, wydaje mi się, że jest po prostu jedną z kolejnych tych szczebelków, które widzimy, no i że się kino pada. Mówię, to nie jest sama lawina, to nie jest trzęsienie ziemi, ale to jest jeden z tych wielu kamieni, które leci w tej lawinie. I no tak, ja to tak odbieram, że po prostu na tym etapie nie będzie z tego burzy, bo już wszyscy to widzą, bo już wszyscy wiedzą, w którą stronę to zmierza. I jakby pewnie część właścicieli kin będzie się burzyło o to, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kolejna składowa tego, że no spoko, no nie, możemy zmienić to posiadanie kin, bo na tym etapie i tak nikt kin nie kupi, bo nikomu się to nie opłaca.
Znaczy też wydaje mi się, że punkt ciężkości się zwyczajnie zmienia, że on przeszedł teraz z kin na samą treść, czy raczej na te marki, do której ta treść należy. Znaczy, wiesz, no kiedyś mieliśmy kina, w kinach grano filmy, tak? A dzisiaj mamy koncerny medialne, do których należą całe sieci złożone z wielu różnych własności i wiesz, Disney nie robi tylko filmów, Disney ma też w tym momencie serwis streamingowy i produkuje filmy i działa na różnych innych rynkach. Mamy Amazon, który do tego jeszcze sprzedaje rzeczy, nie? I podejrzewam, że chciał sklepy otwierać niedawno, więc podejrzewam, że z tym jeszcze ruszą. I teraz kupią sobie sieć kin, no, w zasadzie mieli po prostu dodatkowy klocek do tej całej układanki. Jakby ważne jest w tym momencie dla tych wszystkich firm tworzenie tych ekosystemów, w którym klient będzie cały czas, nie? Jakby nie będzie musiał z niego wychodzić. Bo jak tylko będziesz potrzebował treści, no to nie musisz wcale, wiesz, wychodzić tutaj z ekosystemu Disneya, możesz dostać w zasadzie wszystko, co chcesz w ramach tego. Więc podejrzewam, że te kina staną się właśnie dodatkiem do tych już istniejących, powiedzmy, sieci zależności, nie? Podejrzewam, że dla Amazonu, Netflixa czy Disneya, no to będzie dobra inwestycja, o ile oczywiście taki Disney będzie mógł sobie na to pozwolić. Ale już dla szczególnie serwisu streamingowych, które zarabiają całkiem nieźle, no to to jest dobra opcja, tym bardziej, że one nie tylko produkują treść, nie tylko dystrybuują treść do domów, to jeszcze mogli robić specjalne eventy i po prostu rozszerzyć to bardziej. Więc nie dziwi mnie to, natomiast no wiadomo, że to era po prostu kina jako takiego, które znaliśmy do tej pory, no to już się kończy i pewnie się skończy tutaj jeszcze w trakcie naszego życia, więc będziemy mogli zobaczyć, jak zmienia się kolejny tutaj element
rozrywki. Ja wierzę, że Tenet jednak uratuje kina.
Okej.
Będzie taki ruch oporu z Christopherem Nolanem po prostu na barykady prowadzącym.
A ja teraz bardziej wierzę, że HBO Max, specjalna usługa VOD, Tenet.
Będę Tenet od tyłu to Tenet, Tenet od tyłu to Tenet.
No niestety, mnie to smuci oczywiście, no ale co zrobić? Ja się przyzwyczaiłem coraz bardziej do oglądania w domu rzeczy, więc co zrobić? No, to szczególnie, że wiecie, technologia też idzie w parze z tym, nie? Jakby to nie byłoby możliwe jeszcze 10 lat temu, kiedy telewizory były dużo mniejsze.
Zaraz
jakby
dojdziemy do, wiesz, do zaraz będziemy oglądać wirtualnej rzeczywistości. Jak ktoś będzie chciał seansę, to o tej godzinie możesz się podpiąć online, wszyscy inni siedzą, masz na żywo reakcję publiczności, wiesz, z odpowiednim dźwiękiem i wiesz, i z goglami oglądasz tak, jakbyś oglądał w kinie. Szczerze, wydaje mi się, że technologia wcale nie jest tak daleko. Inaczej, już ludzie tak robią, żeby nie było, ta technologia już istnieje. Ona nie jest powszechna, nie jest tania i nie jest świetnie wygodna i dopracowana, ale jeżeli ktoś chciałby ze znajomym założyć w Google VR i jest nawet cały taki program, który tam jest rozwijany i usiąść obok siebie na kanapie i zakładacie, wydaje wam się, że jesteście na sali kinowej obok siebie, oczywiście wyglądacie wtedy jak wiadomo, ludki, no, jak możecie wyglądać, ale siedzicie obok siebie i wydaje wam się, że ten ekran jest oddalony, że on jest duży, przez to, że macie słuchawki, to, że oczywiście dźwięk z odpowiedniego miejsca idzie. Już ludzie tak oglądają filmy, bardzo niszowo, ale oglądają, jakby to, że to się może rozprzestrzenić, bo ludzie będą chcieli dalej mieć to doświadczenie kinowe, ale w domu. Jeżeli jakiekolwiek studio chciałoby nad tym usiąść, tą technologię rozwinąć, to by ją rozwinęli w ciągu 5 lat do naprawdę bardzo dobrych standardów, jestem przekonany. Gdyby ktoś w to władował hajs.
To też jest też przerażające, ale też normalna forma ewolucji wszystkich rzeczy, że nawet nie zauważymy tego zeitgeistu, kiedy to się skończy i kiedy będziemy po prostu, kinowo oglądali. Tak jak ja miałem, z tymi wersjami cyfrowymi gier, nie? Że mówię, nie, ja muszę, pudełeczko tak ładnie wyjść do sklepu, wysłać, to musi przyjść, muszę kopertę otworzyć, nie? Teraz mówię, Jezu, nie, gdzie ja bym te płyty chował? Nie mam miejsca w domu, nie muszę wszystko znosić. Wiesz, te wszystkie rzeczy, które zbierałem, które myślałem, ale będą super, wszystkie gdzieś poustawiam. Teraz mówię, nie, to mi tylko, zajmuje za dużo miejsca. Nie muszę zostawić tylko te rzeczy, które naprawdę, wyselekcjonuję. Nie? A kiedyś nie, wszystkie, za 5 zł DVD, nie? Przyniosłem
tak,
3 kosze.
Ja w ogóle wychodziłem z założenia, że ja będę gry na Steamie kupował, że to wtedy jest wszystko w bibliotece Steama, a jak Steam padnie... A jak Steam mnie zbanuje z jakiegoś powodu, bo coś, a jak ten, to co?
A wiesz,
to
ja stracę wszystkie gry. Wiesz, że szybciej płyty się jakościowo zniszczą, bo to one też nie są
tak,
wieczne.
Tak, niż Steam
nie,
DVD,
nie, ale no. Nie, no wiesz, te obawy są cały czas zasadne. Chodzi o to, że jakby zalety z takiej formy dystrybucji zwyczajnie przeważają ci ewentualne obawy, nie? No bo, no dobra, stracę, to sobie potem kupię, wydam 100 i kupię sobie 30 innych gier, no trudno, będę miał w co grać.
To tak samo masz z płytami CD, niektóre z muzyką zdarza mi się jeszcze kupić, naprawdę, że wiesz, że wiadomo, wspierać jakoś artystów czy coś, nie? To tych moich, ulubionych
jeszcze... Ty na konserach wspierać artystów.
Lubię to, to też, ale teraz jest ciężej. Ale lubię tą płytę, przynajmniej tych najlepszych, która wyjdzie, ale jakbym miał tak jak kiedyś, w takich ilościach to w życiu, bo ja płyty nie włożyłem, do jakiegokolwiek odtwarzacza od lat, nie? To jest jak Spotify, wszystko.
Nie ma odtwarzacza.
Tak, dokładnie. I mówię, Jezu, jak to wiesz. A ja się dalej książek papierowych trzymam i to na Hama i mówię, nie, mój ostatni bastion. Razem z Nolanem stoimy, Tenet od tyłu, Tenet z tymi książkami. Nie?
Zapach papieru, tego nic nie przewiję.
Nie, to jest tak, żeby technologia się upowszechniła, to musi być tania i wygodna, nie? W momencie, jak się staje tania i wygodna, to wszyscy ją akceptują, bo jest tania i wygodna. To trzeba być zapaleńcem, żeby korzystać z czegoś, co jest niewygodne, bo jest fajne, nie? I tyle. Więc dościki jakby nie wyginą całkiem nigdy, ale staną się taką zabawą dla zapaleńców.
Nie wiesz, kiedy już jesteś na tej smyczy i po prostu nie zwracasz na to uwagi. Płacisz tego Netflixa, płacisz to HBO, jest dołączone do rachunków, nie zauważysz nawet, za ile rzeczy płacisz w pewnym momencie, nie? Ale jest, wszystko masz dostęp, nie? Na wyciągnięcie ręki, nie? I to jest strasznie wygodne. Tak samo jak masz PlayStation Plus, nie? Masz co miesiąc masz tą grę. Przejdziesz sobie ją, sprawdzisz, nie? I nie zwracasz uwagi, że i tak to opłacasz wszystko, nie?
A, bo właśnie, a propos tego, to być może się nawet nie obejrzymy, a będziemy streamować gry, nie? Albo nie wiem, albo będzie kompletnie normalne, że nie będziemy kupować gier, tylko będziemy płacić abonament, nie? I
tak, to
korzystać
też
z jakiegoś Game Passa czy czegoś w tym guście.
Już powolnym kroczkiem to zaczyna wchodzić, tak? No,
ale
PlayStation właśnie, tutaj Stadia.
PlayStation Plus masz to, nie? Że masz tą grę, nie? I
znaczy, PlayStation Plus tak. PlayStation Plus to jest akurat słabe, ale Xbox ma tu swoją, gdzie już tam, nie wiem, 100 gier czy coś takiego masz. Ten X-Pass, Xbox Pass to się nazywa.
Game Pass. Teraz jeszcze dorzucają do tego opcję streamingu, nie? Gdzie w zasadzie nie będziesz musiał nawet mieć jakby...
Mało tego, oni chyba w ogóle chcą wyjść z tej technologii, że bez względu na którą platformę, w sensie to jest PC i Xbox i Android, jeżeli grasz powiedzmy w Red Dead Redemption na przykład, która jest na wszystkim, którą możesz grać, to wiesz, możesz sobie wyłączyć grę na powiedzmy Xboxie swoim, wziąć swój telefon z padem, pojechać w inne miejsce, gdzie masz mocny net, podpiąć i continue i grasz dokładnie tą samą grę, którą grałeś przed chwilą na Xboxie w swoim domu, nie? Tam oni chcą mieć to płynne przechodzenie między tymi wszystkimi platformami, więc to też jest coś, co nagle może wejść, tak samo może być z filmem, masz Google VR, oglądasz sobie seans, zdejmujesz, idziesz gdzie indziej, oglądasz sobie dalej seans w kinie.
No, a jeszcze ciekawie się ogląda te wszystkie takie ślepe uliczki, które w międzyczasie się pojawiają, nie? Te wszystkie takie technologie, które...
Kinect jest absolutnie, jest tutaj. Nie muszę to powiedzieć, bo Xbox chwali się tym, że ta ich nowa X, Series X, nie wiem, oni za dużo X mają, żeby to wymówić, chwali się tym, że jakby od PlayStation się różnią tym, że jasne, nie mają tak dużo ekskluzywnej treści, ale mają zajebistą wsteczną, wiesz, kompatybilność. Możesz sobie nawet z pierwszego Xboxa odpalić grę i pójdzie ci na tym nowym Xboxie. Możesz podpiąć dowolnego pada, kiedy PlayStation ma kompatybilność tylko z PlayStation 4 i to musi być ten DualSense, DualShocka nie podepniesz do PlayStation 5, nie? I możesz po prostu robić wszystko, z małym wyjątkiem. Jeżeli miałeś coś, co było na Kinect, to... nie, sorry, ale to nie będzie, dlatego że po prostu oni tak porzucają tą technologię, że musieliby włożyć technologię, której nawet nie planują kijem tykać do nowej konsoli, nie mają do tego żadnej potrzeby i dlatego na Xboxie możesz odpalać wszystko, co kiedykolwiek było na Xboxach, chyba że było na Kinecta, to wtedy zapomnij, że to zrobiliśmy.
Ale to jest, wiecie, było sporo jakichś dziwnych kontrolerów do gier, które działały, nie wiem, z 5 grami czy czymś takim. No dzisiaj już, ale kolekcjonerzy będą mieli używanie. Natomiast jeśli PlayStation, inaczej, jeśli ta droga Microsoftu okaże się tą słuszną w tej generacji i okaże się ta kompatybilność, czy właśnie fakt, że można grać sobie i na konsoli, i na PC-cie w te same gry i tak dalej.
I na telefonie, będzie... bo to jest, wydaje mi się, tutaj jest ten...
Tak. Jeśli to będzie, wiecie, coś, co da Xboxowi prowadzenie, no to PlayStation rozbuduje swoją usługę, to PlayStation Now, które obecnie jest takie, no jest sobie, ale jak trzeba będzie, no to władują w to pieniądze i też będą szli w tym kierunku, nie? No bo tak to wygląda, ale ja tak, jest ten serwis, a propos jeszcze wracając do dystrybucji wideo, jest ten serwis Quibi, który Jeffrey Katzenberg założył. Jeffrey Katzenberg, wiecie, ten młody tutaj dynamiczny przedsiębiorca, który stwierdził, że no przyszłością będzie oglądanie filmów na telefonie, więc zrobimy serwis streaming na telefonach i tylko będzie można na telefonach oglądać, będzie można dowolnie tam obracać ekranem i no, nie ten droga, bo okazało się, że ludzie tak nie chcą oglądać rzeczy na telefonie w autobusie, tylko, no nie wiem, zajmują się innymi rzeczami, grają w grę albo czytają coś w necie.
Po Spotify.
No, ale to potem powstają te zestawienia, nie? 10 najdziwniejszych pomysłów.
No też cały VR jakby to jest też coś, co jakby gdzieś tam weszło, ale na razie jest bardziej gimmickiem. I tylko że z VR-em to jest tak, że mam wrażenie, to jest na tyle rozbudowana technologia, jakby sama idea wirtualnej rzeczywistości to jest coś tak kuszącego, że to się będzie rozwijało. Po prostu były różne odchylenia w różne strony. Ktoś próbował jakieś rękawice do tego zrobić, ktoś próbował jakąś bieżnię do tego zamontować.
No, i podstawowy problem, jak poruszanie się zrobić, nie? Tego typu.
Właśnie o to chodzi. Ktoś próbował jakąś bieżnię zamontować, ktoś próbował coś innego zrobić i wydaje mi się, że jakby sam VR będzie się rozwijał i to widać. Teraz było to Half-Life, które było, mówili się, Alex, że to Alex, no. Tylko na VR-ze, inaczej to w ogóle ta gra jest zrobiona pod VR. Tylko wydaje mi się, że jakby VR jest właśnie to różnicą, że to nie jest jak Kinect, czyli ta jedna technologia, bo Kinect, sama idea tego łączyłaby się z VR-em, gdyby to zostało dobrze, wiesz, inaczej zrobione, tylko bardziej na zasadzie będą po prostu co chwila odgałęzienia, wiele z nich to będą ślepe uliczki i stwierdzają, dobra, w tą stronę VR-u nie rozwiniemy, ale sama idea VR-u będzie się, wydaje mi się, cały czas rozwijała, po prostu jeszcze przez jakiś czas nie będzie zbyt popularna.
No dobra, słuchajcie, to już na sam koniec mamy bonusowo info o nowych projektach, które powstają, bo jesteśmy już na tym etapie, kiedy są zapowiadane nowe projekty i dostajemy personalia i
Radek na to czekał.
Czasami daty. To słuchajcie, zrobimy tak, że ja najpierw powiem jakie projekty powstają i oddaję wam głos, bo mnie jakoś aż tak nie interesują. Mianowicie, po pierwsze, powstaje nowy Tron i o tym już widzieliśmy od jakiegoś czasu. Jared Leto jest zaangażowany między innymi w obsadzie. I teraz ogłoszono nazwisko reżysera, zajmie się tym filmem Garth Davis, który do tej pory zrobił na przykład film Lion. Jeśli ktoś nie pamięta, to jest ten film, gdzie Dev Patel siedzi przy komputerze i na Google Mapsie próbuje odkryć, gdzie się urodził. I to był największy film na świecie. Chciałem się zabić tak wiele razy podczas oglądania.
Nie zgodzę się. Ten cały motyw z tym dzieciakiem, który tam biegał, był dosyć przejmujący. Ale jak przechodziliśmy do Dave'a Patela, który siedział i tylko przesuwał na Google Maps. Jak przesuwa trochę i patrzy, to tu... Nie, to nie tu, przesuwam dalej. Ale siedziałeś i umierałeś tam przy tym...
No to mnie nie podbudowuje jakoś mocno, że akurat on będzie się zajmował tym filmem. Znaczy nadal czekam, bo ja kocham Trona i chciałbym zobaczyć kontynuację, ale wydaje mi się, że jednak za dużo czasu minęło. Znaczy to jest też taka seria, która ci pokazuje te zmiany technologiczne, nie? I to ona może w każdym momencie powstać, nie?
Teraz będzie jeździł tym samochodem z tym, co robi ten koniec, tak powoli i oglądał tą krainę i to tu, nie, jedziemy dalej. Tak będzie jechał tym samochodem.
Nie no, zobaczymy to jednak, wiesz, że zaraz po Tronie tym Legacy, nie? Że teraz minęło za dużo czasu, ci aktorzy już są też w innym miejscu zupełnie i wiesz co, teraz bym z Tronem poczekał jeszcze może 10 lat, żeby zobaczyć, jak ta technologia się zmieni i go znowu dostosować do nowych czasów, to by było ciekawe. A teraz, no to jest taki projekt, który wiesz.
Nikogo.
Nie ma czym, no. I ja wolę sobie wrócić do Legacy i zobaczyć po raz 1500 niż czekać na nowego, nie?
Ja bym od Leona wrócić do Tron Legacy, ale okej. Okay. Dobra, to jeszcze kolejna rzecz. I tutaj już przede wszystkim dla Radka. A propos streamingu. Serwis Peacock ogłosił kolejną nową produkcję i będzie to serial na podstawie filmu MacGruber, który był na podstawie sketchu Saturday Night Live. I oczywiście w roli głównej wystąpił Lee Forte, będzie to 8-odcinkowy serial. Okej, nie mamy podanej daty z tego, co widzę, kiedy ma się pojawić, no ale pewnie...
Radek największy supporter Peacocka teraz. Już Radek w tym momencie będzie kampanię robił.
Zakładam, że Radek się cieszy z ewentualnego serialu, ale może są jakieś tutaj przeciwwskazania, może film się kończy tak, że nie powinno być serialu, ja nie mam pojęcia, bo jeszcze nie widziałem, czekam.
Nie, możesz spokojnie robić serial, ale ja się boję tego serialu, bo jednak MacGruber to było doświadczenie w swojej epoki, piękny projekt, według mnie zamknięty, który można przekazywać z pokolenia na pokolenie i żeby każdy z niego czerpał, że to jest po prostu najwyższy poziom komedii, jaki można osiągnąć i najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie w życiu oglądałem. I dlatego się boję, że jak zrobić tego serial, to co działało właśnie w filmie. To jest, zresztą wiem, że to jest jednorazowa rzecz, nie? Że to jest beka z tych filmów z lat 80. w takim stylu, żeby w ogóle ten sketch rozwinąć do formie filmu, nie? I żeby był naprawdę tak angażujący, jak jest MacGruber, to było coś, co się mogło zdarzyć raz. Dlatego ja się bardzo, bardzo boję tego serialu. Na pewno zobaczę, na pewno sprawdzę, bo Will Forte to jest super, super aktor, nie? Gość, który naprawdę robi fajne rzeczy. Zresztą do niego ostatni człowiek na ziemi. On do pewnego momentu, gdy już jednak wyczerpał tą formułę, był naprawdę fajnym serialem. To się miło oglądało, no ale właśnie miło się oglądało, nie? Nic poza tym. I wydaje mi się, że serial nie uciągnie tej dziwności, która w takiej skondensowanej dawce mogła działać tylko jako ten film zrobiony dla 5 osób, które go zobaczyły, nie? I które go pamiętają. I tutaj no to będzie bardzo trudne, plus będą to jednak musieli przystosować dla pewnie szerszej grupy odbiorców, nie? Bo film był dla konkretnej, nie? Która czai ten absurd, który jest naprawdę dziwny. Plus nawiązania do tych wszystkich, wiesz, starych rzeczy, które no, też będą pewnie jakąś granicą, nie? Dla kogoś, kto sobie chce od tak wejść w ten serial, a on jednak będzie musiał być też dla ludzi, którzy no, nie znają oryginalnego MacGrubera, nie? Zobaczą, że jest taki serial, chcą oglądać. I też ciekawi mnie właśnie, na jakie ustępstwa będą musieli pójść twórcy, no i czy nie będzie to rozwodnione, nie? Bo to w tej formie, która się nie sprzedała, którą, mówię, pamięta tylko kilka osób, było idealne i... Jestem tak pół na pół. Powinienem się cieszyć, ale jednak, wiesz, patrzę na to z ukosa, obserwuję, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Cieszę się, że Will Forte przede wszystkim doprowadził to, wiesz, do finału, nie? Bo on walczył od lat, nie? To jest jednak aktor, który walczył o swój projekt, nie? Gdzie nikt na to nie zwraca uwagi, a on chciał to doprowadzić, obiecał fanom, że będzie, no i będzie. I super.
No tak, ekipa od filmu będzie też rzeczywiście odpowiadać tutaj za serial. No spoko, ja właśnie ten, przykoliśmy się do obejrzenia po tym twoim chwaleniu, ale wczoraj wybraliśmy Walk Hard po raz kolejny, więc to będzie kolejne. No Walk Hard się nie starzeje zupełnie. No.
MacGruber też nie, zobaczcie MacGrubera.
Dobra. W każdym razie ostatnia rzecz, czyli nowy Knight Rider i a propos powrotów sprzed lat, z lat 80. Spyglass Media Group. To jest firma producencka, która współnależy do Warnera, która odpowiadała za ma zresztą całkiem spory track record, od Star Treków po nie wiem, co im tu jeszcze mieli na przykład, Wanted, Happening, Underdog, no nie wiem, cała film w każdym razie, będą razem z filmem Jamesa Wana, Atomic Monster, wyprodukują kolejną wersję, czy to ma być filmowa wersja, o ile dobrze kojarzę, chyba tak. Tak, filmową wersję Knight Ridera i scenarzystą tego filmu, na razie nie podano reżysera, nie podano nie wiem, twórcy głównej roli czy nic w tym stylu, podano tylko scenarzystę, jest nim TJ Fixman, który do tej pory pracował głównie w grach, ale też ma parę tych kredytów filmowych, ale nic z tych tytułów nie kojarzę, więc wierzę na słowo, że to dobry wybór. Natomiast James Wan ostatnio jest bardzo zajęty, jeśli chodzi o produkowanie rzeczy jeszcze przede wszystkim, bo poza produkowaniem swojego filmu Malignant, który oczywiście no, miał się pojawić w tym roku, się nie pojawi, to będzie produkował też kolejną część Conjuring, będzie produkował Mortal Kombat, o którym już wspominaliśmy parę razy, będzie produkował film na Netflixa, Slasher There's Someone Inside Your House, i no oczywiście w planach jest The Trench, Aquaman i cała masa jeszcze innych rzeczy, więc gość jest wybitnie zajęty.
Przez to, co powiedziałeś, to nie czekam, bo to nie będzie projekt Jamesa Wana, to będzie, wiesz, tylko coś, gdzie on tam jakąś pieczę, wiesz, symboliczną pewnie nad tym sprawuje. plus nieustraszony był tyle razy, były próby nigdy reanimacji tej marki, nigdy nie działał. Wiesz, to by jeszcze zadziałało, jakby to zrobili naprawdę taką zgrywę z epoki, nie? Ale to też jest na glinianych nogach, nie? To się można łatwo zepsuć bardzo. I no mieliśmy tego Knight Ridera 2000 z 91 roku, gdzie go chcieli w lata 90 wprowadzić. Mieliśmy tego nieustraszonego 2010, gdzie go jeszcze chcieli do przodu posunąć, też nie wypaliło. Mieliśmy ten serial z 2008 roku, który zupełnie się, wiesz, rozlazł i nikt tego nie oglądał. Więc to jest na pewno kuszący projekt pod względem tego, że możesz, wiesz, pokazać te auto, wiesz, takie współczesne, nie? Które ma tą technologię współczesną i dostosować to do czasów, ale czy robić to pod marką właśnie nieustraszonego, do której, wiesz, jednak to ci ludzie już mają po 150 lat, którzy to oglądali, nie tak jak my, więc... nie widzę tego.
Klasyków. Dennis podaje właśnie, że ten film miałby być osadzony we współczesnych czasach i mieć antyestablishmentowy ton, tak jak oryginał.
Tych klasyków z lat 80. dla nas z lat 90. nie da się nabrać na poważnie. No próbowali z Brunoła przecież zrobić to samo i co? I wyszła ta drużyna z Liamem Neesonem, z Bradleyem Cooperem, która tak się dobrze sprzedała, że nikt nawet nie myśli o tym, żeby z tym filmem coś dalej robić. I z Knight Riderem jest tak samo, tym bardziej, że właśnie jak wspomniałeś, Knight Ridera próbowano. Ja pamiętam, oglądałem Knight Rider 2000 bodajże, gdzie na końcu się ma cameo David Hasselhoff. To było takie gówno, to tego filmu się praktycznie oglądać nie dało. Już wtedy, Knight Rider 2000 już był, wiesz, słaby. Zresztą Radek mówi, że był jeszcze Knight Rider 2010, ale już tego nie widziałem.
Bo właśnie Hasselhoff był w 2010, o ile dobrze pamiętam.
To widziałem ten, gdzie się na końcu pojawił.
W każdym razie... on był głównym bohaterem 2000.
W każdym razie, okej, no to widziałem ten drugi. No to było straszne gówno i niestety, ale to tak jak powiedziałeś, no, to są takie bardzo specyficzne treści, które dzisiaj można byłoby tylko z przymrużeniem oka brać. Zrobić, szczerze mówiąc, moim Knight Riderem dzisiejszych czasów są Szybcy i Wściekli. To jest ten, gdzie masz samochody i dzieją się naprawdę szalone rzeczy, które są kompletnie poza prawami fizyki i czegokolwiek innego. I to jest jakby to, jak ja widzę dzisiaj Knight Ridera. Jeżeli chciałbyś zrobić ten film, to miał po prostu bym widział kolejnych Szybkich i Wściekłych, czy coś w tym rodzaju. I dlatego kompletnie nie wyobrażam sobie, że można inaczej zabrać się za tą treść. Właśnie te poprzednie były strasznie na serio robione i myślisz sobie... My nawet nie myślimy. Wszyscy, którzy oglądali Knight Ridera z Hasselhoffem, mają ogromny sentyment do tego serialu, ale wszyscy, jak każdy jak wspomniesz Knight Rider, to wszyscy się uśmiechają. I no nie uśmiechają się, dlatego że to było strasznie głębokie i w ogóle kino, którym się... Tylko wszyscy pamiętają, że to była ta pulpa właśnie lat 80., która u nas się pojawiała w 90. Także ja nie widzę w ogóle sensu tych projektów, tak samo jak z drużyną A. No, albo robisz... Ale nawet nie ma sensu, wydaje mi się, robić z tego jakiejś satyry. Lepiej zrobić nowy projekt, takie właśnie Szybcy i Wściekli, czy coś w tym rodzaju i pójść w tą stronę. Ja po prostu kompletnie nie widzę miejsca na kolejnego Knight Ridera. Pewnie znowu będzie tylko po to, żeby, wiesz, Hoff się gdzieś pokazał, czy coś takiego. Żeby chociaż twarzą tam w tej, czy w tamtej scenie się cameo miał. I o, Knight Rider. Tak jak było zresztą z tym typem, co grał Buźkę w drużynie A, gdzie miał chemio i potem wszyscy, o, ten typ miał chemio, no spoko, i dalej to nikogo nie obeszło.
Zresztą to będzie jak z tym, nawet jakby wypaliło, to będzie tak jak z serialem, z tym nową wersją MacGyvera, nie? Która jest naprawdę okej serialem, chyba cały czas wychodzi, to miał kilka sezonów,
ale też nikt o tym nie mówi, nie? Z tym związane,
ostre. I to też produkował James Wan swoją drogą.
Tak, ale wiesz,
między innymi naprawdę... i nawet wyreżyserował pierwszy odcinek z tego skojarzenia.
Tak, bo to jest naprawdę spoko serial, nie? Ale wiesz, mówię, chyba jeszcze wychodzi. Ale nikt o nim nie mówi, nie? On gdzieś sobie tam jest na boku, nie? I jeśli to wypali, to będzie dokładnie ten sam typ serialu, nie? Że
film
może wyjść okej, okay, ale no, nie będziesz tego oglądał, masz tyle dobrych rzeczy jakościowych, nie? Że gdzieś to będzie z tyłu.
No właśnie różnica jest taka, że tu mówimy o serialu, a najtrajniej
ma być filmem.
No tak, wiem, ale no w kinie też no nie widzę dla niego miejsca.
Właśnie to bardziej, jakby to jest duża różnica między... Jest duża różnica między jednak zrobieniem produkcji filmowej, która ma być no siłą rzeczy no dla szerszej publiki, niż produkcją serialową na... Nie wiem, gdzie no, miałbym
się ewentualnie... ryzyko przede wszystkim.
No. To jest film, który myślisz sobie, że mógłby trafić co najwyżej prosto na Netflixa. Już sam z samej marki Knight Rider wiesz, że to jest film w stylu Old Guard, czy coś takiego, który wiesz, Taylor Rake, gdzie po prostu masz tego typa, co jeździ z samochodem i tyle, i tam nic więcej się nie dzieje. To jest jeden z takich akcyjnaków. Ja no, nie wyobrażam sobie, żeby Knight Rider miał być nagle filmem, który przyciągnie ludzi do kin. Zapomnij.
No, ale wiecie, to też jest... Jakby serial możesz zrobić na wiele różnych sposobów, nie? Jakby ktoś zrobił ci teraz serial Knight Rider, no, jakby widziałbyś, że okej, okay, jest jakby parę różnych dróg, którymi można by tutaj iść. Natomiast jak wiesz, że to będzie film, to on będzie musiał się wpisać w tę samą strukturę, jaką ma każdy film. Będzie musiał, wiesz, będzie musiał się wpisać dokładnie w te same ramy, w jakie wpisywały się te poprzednie filmy. I... Nie widzę za bardzo, wiesz, miejsca wtedy na to, żeby zrobić z tego cokolwiek, co by wybiło się ponad to, że to jest marka, którą być może kojarzymy z, wiesz, sprzed iluś tam lat.
Wiesz, będzie musiał być angażujący, finał będzie Kit versus Car, dwa dobry samochód, zły samochód, no i wiesz, to będzie wszystko, nie?
No właśnie, natomiast no MacGyver jeszcze wychodzi z tego, co widzę. A nie, już skończył wychodzić w maju, ale wychodzi w tym roku.
Wychodzi w tym roku.
Tak, ten
gruby kontrowersje związane z produkcją tego filmu, z tego serialu.
No ale okej, dobra. To w sumie tyle, jeśli chodzi o te doniesienia. Zresztą i tak dzisiaj zajęło nam to
najdłuższy odcinek
czasu.
Najdłuższy odcinek newsowy od dawna.
Tak, ale widzimy po tutaj statystykach, że te odcinki newsowe się cieszą popularnością, więc super. I mam wrażenie, że ta forma, w której ogarniamy ileś tam tematów w krótszej formie, no jest atrakcyjna, nie? No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Dajcie nam znać, czy macie jakieś zdanie na te tematy, które tutaj podjęliśmy. Jeśli tak, no to podzielicie się tym w komentarzach, ewentualnie możecie nam wysłać tip lub superchat. Macie link do tipów w opisie. Oczywiście zachęcam do wspierania także wersji podcastowej. Dziękujemy tym, którzy już się wspierają. A z wami był Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Kostelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.